Doszedłem niedawno do wniosku, że zbyt często rozpoczynam swoje filmy od przytaczania sondaży dotyczących głównego tematu danych materiałów, jednak w tym przypadku po prostu nie potrafię nie zrobić tego po raz kolejny. W październiku 2024 roku CBOS opublikował badanie zaufania do polskich dziennikarzy politycznych. Najlepszy wynik z wyraźną przewagą osób mu ufających uzyskał nie kto inny jak bardzo kontrowersyjny w ostatnim czasie Bogdan Rymanowski. Jeszcze nowszy sondaż, opublikowany kilka tygodni temu, sprawdzał, kogo Polacy najchętniej widzieliby w roli prowadzącego debat politycznych. Tym razem także pierwsze miejsce z wynikiem 22% zajął właśnie Rymanowski. Mając na uwadze te wyniki, myślę, że nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że uznawany jest on za najlepszą, najbardziej kompetentną w całym kraju osobę w swojej specjalizacji. I choć o czym zaraz opowiem więcej, jak najbardziej widzę argumenty, za pomocą których można by próbować uzasadniać tak wysoką ocenę jego umiejętności, to samodzielna, YouTube'owa działalność Rymanowskiego, której poświęcono ostatnio coraz więcej czasu, wskazuje na coś dokładnie przeciwnego. Wiele z wywiadów, które prowadzi w miejscu, gdzie nie ma nad sobą nikogo, gdzie sam jest swoim szefem i gdzie zaprasza już nie tylko osoby związane z polską sceną polityczną, to bowiem jedne z najgorzej zaplanowanych oraz poprowadzonych rozmów spośród tych, które w naszym kraju zyskują kilkuset tysięczne lub ponad milionowe zasięgi. A Rymanowski wypada w nich na osobę, która nie przygotowuje się do tematów, na które rozmawia, nie robi nic w celu weryfikowania informacji, a w odpowiedzi na krytykę udostępniania nieprawdziwych twierdzeń posługuje się demagogicznymi hasłami zamiast czegokolwiek, co można by uznać za merytoryczne odniesienie się do sedna zarzutów. Krótko mówiąc, na swoim kanale Rymanowski już od dłuższego czasu pokazuje, że jest osobą, która dla popularności, poklasku lub nagłaśnienia tez, z którymi on osobiście sympatyzuje, jest w stanie zapomnieć o całym swoim wcale niemałym warsztacie dziennikarskim, a niedawno, przy okazji rozmowy z Grażyną Cichosz, ten fakt wreszcie został szerzej zauważony. Uważam jednak, że wciąż mało kto z jego krytyków zdaje sobie sprawę ze skali problemów, które na kanale Rymanowskiego występują. I właśnie tę skalę postaram się wam dzisiaj pokazać. Tym samym tłumacząc, dlaczego uważam Bogdana Rymanowskiego za dziennikarza nie tylko, wbrew opiniom wielu ludzi, bardzo słabego w tym, co aktualnie robi, ale też, chyba nawet przede wszystkim, za osobę wyjątkowo cyniczną. Celowo wyraźnie podkreślam, że tym, czym się dzisiaj zajmę, jest konkretna część jego obecnej działalności. Patrząc bowiem całościowo na te przeszło 30 lat pracy Rymanowskiego, trudno jakości jego pracy nie docenić. Zatrudniony był on w praktycznie wszystkich z najpopularniejszych w Polsce telewizji i stacji radiowych. TVP, TVN, Polsat, RMF, Radio Z, wszędzie tam mogliście go usłyszeć czy też zobaczyć. W ostatnich latach jego specjalizacją było prowadzenie rozmów z politykami, a aktualnie robi to w Polsacie oraz Radio Z. I tutaj muszę przyznać, w pełni zgadzam się z oceniem go jako jednej z najlepiej radzących sobie z tym niełatwym zadaniem osób w Polsce. Rymanowski przyjmuje taktykę bycia osobą z jednej strony przezroczystą, w tym sensie, że nie przedstawia w tych rozmowach żadnych swoich opinii, ani nie próbuje z gośćmi dyskutować, ale z drugiej strony wysoko zawieszającą poprzeczkę swoim rozmówcom. Dlatego, że dopytuje o nich o często problematyczne szczegóły tematów, o których mówią, czy też konfrontuje z przeciwnymi do ich słów opiniami czy danymi. Nie da się też na podstawie tych rozmów łatwo stwierdzić, jakie poglądy ma sam Rymanowski. Raz dlatego, że jak mówiłem, nie przedstawia ich, ale także z powodu tego, że rozmawia on z politykami każdej z najważniejszych w Polsce partii politycznych i wszystkich traktuje bardzo podobnie. Bez grama wrogości, ale też bez żadnego nawet subtelnego schlebiania im. Żebyście zobaczyli, jak mniej więcej te rozmowy oraz podejście Rymanowskiego do gości w radiu czy telewizji wyglądają, przytoczę wam kilka fragmentów, bowiem bez nich nie będziecie mieć odpowiedniej perspektywy do oceny tych z jego wywiadów, które w dalszej części filmu będę krytykował. I żebyśmy mieli jasność, to co za chwilę zobaczycie pochodzi wyłącznie z ostatniego roku, a w większości nawet z ostatnich 2 miesięcy. Więc fragmenty te powinny dobrze odzwierciedlać nie tylko przeszły, ale też obecny sposób prowadzenia rozmów przez Rymanowskiego w mediach tradycyjnych. W rozmowach z politykami dziennikarz Polsatu często cytuje sprzeczne z narracją swoich gości słowa ich oponentów.
Spółka i prokuratura bawi się w cyrk polityczny.
Panie spółka pośle, proszę panie pana. Pośle, ale wie pan, co powiedział pan premier Donald Tusk? On powiedział, że ci detektywi, których pan wynajął, śledzili polityków Koalicji Obywatelskiej, pana Kierwińskiego, pana Grabca, pana Halickiego. Mieli ponoć na nich szukać haków. Czy pan wydawał im takie polecenia?
A tutaj pieniądze idą z budżetu państwa do budżetu państwa, albo na przykład do ochotniczych straży pożarnych, albo do kół gospodyń wiejskich, ale nigdy nie trafiają do kieszeni prywatnych.
A pan nie słyszał o takim mechanizmie, o jakim mówią politycy obecnej władzy, że właściwie cały Fundusz Sprawiedliwości traktowany był jako podręczny bankomat Solidarnej Polski, korzystały na dotacjach głównie regiony, w których kandydowali politycy pana Ziobry, ziobryści.
W innych sytuacjach Rymanowski kazał swoim rozmówcom odnosić się do niewygodnych dla nich informacji.
Dobrze, panie prezesie, jeśli pan pozwoli, bo czy przeczytałem ostatnie oświadczenie Biura Prasowego Orlenu, obecnych władz, i tam czytamy, że pan po pierwsze zmarnotrawił 14 miliardów na olefiny, po drugie 3,5 miliarda na awary dystrybutorów w czasie kampanii wyborczej i 1,5 miliarda przekazane tajemniczym pośrednikom handlu ropą. Jak pan to skomentuje? To są poważne zarzuty.
A ja się powołam, wie pan na kogo? Na prezesa PiS-u, Jarosława Kaczyńskiego, który napisał w liście do Zbigniewa Ziobry tak. Zwracam się do pana ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii. W razie niezastosowania się do sformułowanego zalecenia, pełna odpowiedzialność polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach, będzie spoczywała na panu. A więc już wtedy, kilka lat temu, prezes Kaczyński wiedział, że pan Zbigniew Ziobro robi coś złego.
Nie w tych kategoriach.
Telewizyjny i radiowy Romanowski absolutnie nie podchodzi do słów swoich rozmówców bezkrytycznie. Nierzadko podając wątpliwość, czy źródła, na które ci się powołują, są wiarygodne.
Skąd są te cytowane materiały, które pan przyniósł do studia? Czy to są materiały, które pan zdobył?
Pan Jacek Murański.
Tak, czy wydał jakieś oświadczenie?
Tak. Tak, publicznie nagrał
publicznie,
to.
Ale jaką mamy pewność, że pan Murański nie kłamie?
Dlaczego powiedział Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, że były wobec niego naciski dotyczące przeprowadzenia zamachu stanu? No dlatego, że władzy, oni raz zdobytej władzy, tak jak komuniści,
ale wie pan, że to samo mówiono o was, kiedy rządziliście? PiS na pewno nie odda władzy.
Ale to były opowieści.
I dokładnie powtórka z rozrywki.
Panie redaktorze, to była narracja. A teraz mamy fakty.
A dzisiaj macie narrację własną.
Gdy zaś Romanowski uznaje, że jakaś teza wypowiedziana przez jego rozmówcę powinna zostać rozwinięta lub lepiej uzasadniona, to robi najbardziej oczywistą i najbardziej ułatwiającą widzom samodzielną ocenę słów jego rozmówcy rzecz, czyli po prostu dopytuje o dowody lub argumenty.
Dlaczego nie jesteście gotowi na sojusz z Grzegorzem Braunem?
Dlatego, że postawa Grzegorza Brauna no jest postawą, która godzi w polskie interesy.
Co konkretnie pan ma na myśli?
O, to długo musiałbym...
No to krótko, jeden przykład.
Na ten temat mówić. Bardzo wiele.
Co godzi w polskie interesy z tego, co robi Braun? Czy jako Konfederacja macie jakikolwiek pomysł na walkę z rosnącym spożyciem alkoholu w naszym kraju? Czy jednak uważacie, że państwo nie powinno w żaden sposób walczyć z patologiami społecznymi, na przykład przemocą domową, która jest efektem spożywania alkoholu przez członków rodziny?
Pan Bartosz żyje w odklejce od danych statystycznych. Spożycie alkoholu w Polsce spada praktycznie we wszystkich kategoriach. To są dane...
Jakie dane? To są dane
główne.
Moim zdaniem właśnie tak powinny się rozmowy z politykami prowadzić. Przynajmniej jeśli mówimy o dziennikarzach, którzy z założenia nie prezentują w rozmowach swoich poglądów. Są bowiem także tacy, którzy tego nie unikają i nie ma w tym niczego złego. Obie te strategie uważam za mające rację bytu, mające różne wady i zalety, dla obu powinno być miejsce, natomiast w swojej kategorii Romanowski z Polsatu i Radia Z zdecydowanie jest w ścisłej krajowej czołówce. Tylko że, i tu dochodzimy w końcu do problemów, to co w tej bardzo trudnej radiowo-telewizyjnej formie z odgórnie narzuconą strukturą i limitem czasu Romanowski potrafi robić świetnie, na jego własnym kanale na YouTubie, gdzie dysponuje w tych kwestiach pewną dowolnością, wychodzi mu dużo gorzej. Materiały znajdujące się na kanale Romanowski Live można podzielić na trzy kategorie. Pierwszą z nich stanowi cykl nazwany przez autora Kontra, w którym do studia zaprasza dwie osoby, żeby dyskutowały ze sobą na jakiś temat. Romanowski zaś tę dyskusję moderuje. Filmy z tej serii w ogóle nie były przedmiotem mojego zainteresowania podczas robienia materiału, który w tej chwili oglądacie. Druga kategoria to rozmowy jeden na jeden z politykami i innymi ludźmi zawodowo zajmującymi się polityką. W teorii jest to bardzo podobny format do tego, który Romanowski prowadzi w radiu i telewizji, z tą różnicą, że znacznie dłuższy, bo wywiady te potrafią trwać nie 30 minut, ale nawet 2-3 godziny. W praktyce jednak, moim zdaniem, różnica pomiędzy rozmowami internetowymi Romanowskiego, a tymi radiowo-telewizyjnymi jest całkiem wyraźna. Goście dostają na kanale dużo więcej metaforycznej przestrzeni, a prowadzący wypada jakby nie aż tak bardzo zależało mu na utrudnianiu im tej rozmowy. Nie jest to jednak z mojej strony żadna wielka krytyka. Nie mówię, że to są źle prowadzone rozmowy, a raczej, że mają nieco inną grupę docelową. Jeśli ktoś chce dostać szybką, konkretną odpowiedź na trudne pytania, to powinien się udać do Romanowskiego z telewizji czy radia, a na jego kanale znajdzie dużo więcej faktów o życiu prywatnym gości czy dygresji. Niekoniecznie więc są to treści dla mnie, ale na pewno jeśli mówimy o kanale Romanowski Live, to nie one są problemem. Problemy znajdziemy bowiem w trzeciej kategorii, czyli w rozmowach jeden na jeden z ludźmi niezwiązanymi z polityką. Romanowski na swoim kanale korzysta bowiem z możliwości zapraszania kogokolwiek zechce, więc wychodzi poza bańkę, w której był zamknięty w dotychczasowych miejscach pracy i zaprasza na przykład pisarzy, dziennikarzy, prowadzi rozmowy na tematy związane z religią katolicką czy nauką. Niektóre z tych rozmów są całkiem ciekawe, na przykład wywiad z Dawidem Misiorem, czyli bardzo konserwatywnym i przywiązanym do tradycji katolikiem. Polecam każdemu, kto chciałby zobaczyć, w jaki sposób wielki przeciwnik Soboru Watykańskiego II próbuje uniknąć logicznej konsekwencji swoich poglądów, mianowicie krytykowania papieża Polaka. Inne z wywiadów jednak, i mam tutaj na myśli przede wszystkim te związane z naukami ścisłymi, są poprowadzone naprawdę fatalnie. I to właśnie one sprawiły, że już wiele miesięcy temu postanowiłem, że ten materiał prędzej czy później musi powstać. Wielu z Was zapewne pamięta mój film sprzed 3 lat o kanale 7 metrów pod ziemią. Dzisiaj rozwinę wiele z rozpoczętych wtedy przeze mnie tematów, bo wątki obecne w tych sprawach w dużej części się pokrywają. Choć jednak problemy z ówczesną działalnością Gębury są w większości podobne do problemów z niedawnymi rozmowami Rymanowskiego o zdrowiu czy klimacie, to jest pomiędzy nimi kilka dużych różnic. Chyba najważniejszą jest to, że o ile błędem Gębury było prowadzenie rozmów w ten sam sposób, niezależnie od tematu i tego, kim był jego gość, o tyle błędem Rymanowskiego jest zachowanie kompletnie przeciwne. Mianowicie, że tych cech, które pokazuje on przepytując polityków, prawie wcale nie przejawia on, gdy zaprasza do siebie autorytety, czy też rzekome autorytety, do czego za chwilę przejdziemy, z dziedziny choćby medycyny. W rozmowach z nimi, w których wydawałoby się oczywiste powinno być dążenie do konkretnych, jak najlepiej uzasadnionych odpowiedzi, Rymanowski nie wymaga odwołań do badań naukowych, rzadko konfrontuje swoich gości z wynikami prac przeczących temu, co mówią, nie stara się uzyskać precyzyjnych odpowiedzi na pytania swoje lub widzów, nie wyłapuje sprzeczności w wypowiedziach rzekomych ekspertów, a nawet nie informuje widzów o konflikcie interesów, który wystąpił podczas 2 prowadzonych przez niego rozmów. Za chwilę oczywiście dokładnie rozwinę te tematy, pokazując Wam przykłady i omawiając zagrożenia związane z tego typu zaniedbaniami oraz ich potencjalne powody, ale najpierw skupmy się na przyczynie wszystkich wymienionych przeze mnie błędów, czyli samym koncepcie prowadzenia rozmów na tematy naukowe w takiej formie, na jaką Rymanowski się zdecydował. Przez to bowiem, że Bohdan Rymanowski jest do tych rozmów kompletnie nieprzygotowany i nie stara się, żeby jego goście podawali źródła, na których swoje przekonania opierają, wszystkie jego wywiady na tematy naukowe mają taką formę, że zaproszeni do studia goście występują w roli autorytetów. Osób, które Rymanowski uważa za warte wysłuchania w danych kwestiach i mający przekazać jemu oraz widzom swoją wiedzę. I pomijając nawet na tym etapie kwestię tego, kogo Rymanowski zaprasza w roli tych autorytetów, muszę zaznaczyć, że już w tym miejscu widzę problem, bo takie podejście stawia osobowości ponad dowodami. A to jest dokładne przeciwieństwo tego, jak powinna wyglądać dyskusja o nauce. Nieważne, jaki ktoś ma stopień naukowy, ile ma lat, czy na ile jest charyzmatyczny, jeśli nie jest w stanie podać na poparcie swojego stanowiska mocnych dowodów, to jego tezy o danym temacie są warte mniej więcej tyle, co opinia losowego człowieka spotkanego na ulicy, którego zapytalibyście o tę samą kwestię. Nie jest wcale niczym szczególnie rzadkim sytuacja, gdy osoby nawet bardzo utytułowane i cieszące się dużym szacunkiem w świecie nauki w pewnym momencie zaczynają mówić rzeczy kompletnie odklejone od rzeczywistości. Istnieje nawet taki termin jak choroba noblistów, dotyczący sytuacji, gdy osoby, które zdobyły to najwyższe lub przynajmniej jedno z najwyższych wyróżnień, następnie zaczynają mówić rzeczy naukowo niepotwierdzone, często na tematy spoza dziedziny, w której się specjalizowali. Możecie choćby wejść na wikipedyjną stronę dotyczącą tego zjawiska i poczytać o noblistach, którzy zajmowali się astrologią, homeopatią czy zachwalaniem MLM-ów sprzedających suplementy diety. I uwaga, uwaga, żadne stwierdzeń wygłaszanych przez te osoby nie stawało się nagle bardziej prawdziwe tylko dlatego, że popierał je noblista. Analogicznie, żadna z tez, którą słyszycie u Rymanowskiego czy kogokolwiek innego, nie zasługuje na uznawanie jej za prawdziwą, tylko na podstawie tego, że powiedziała jej osoba z jakimś tytułem naukowym. Problem z traktowaniem gości Rymanowskiego jako autorytetów w kwestiach, o których mówią, jest zresztą nawet jeszcze prostszy. Wystarczy sobie bowiem zadać jedno pytanie. Co jeśli dwie zaproszone przez niego osoby mówią sprzeczne ze sobą rzeczy? Przecież nie mogą obie mieć racji, więc chyba trzeba w tego typu sytuacjach zorientować się, że co najmniej jedna z nich nie ma mocnych dowodów na poparcie swojego stanowiska, prawda? Cóż, niby tak, tyle że w wywiadach Rymanowskiego takie sytuacje się zdarzają, a on w żaden sposób na nie nie reaguje. Nie próbuje skłaniać swoich rozmówców do wskazania prac naukowych, które pomogłyby jemu oraz widzom ocenić, kto ma rację. Odnośnie do tej kwestii oczywiście podam Wam przykłady. Bracia Rozeń, których możecie pamiętać z mojego niedawnego filmu konkretnie na ich temat, są wielkimi zwolennikami diety ketogenicznej, niskowęglowodanowej, opartej w bardzo dużym stopniu na mięsie. Pozytywnie wypowiadają się oni także o diecie carnivora, zakładającej jedzenie tylko i wyłącznie mięsa. Rymanowski zaprosił ich do siebie kilka miesięcy temu, natomiast nieco później rozmawiał z doktorem Tadeuszem Oleszczukiem, ginekologiem, którego zapytał o to, jak to z jedzeniem mięsa jest, a ten odpowiedział mu, że mięso jeść można, natomiast tylko bardzo konkretne rodzaje i niezbyt często. On sam mówił o jedzeniu go raz w tygodniu. To są radykalnie odmienne porady, co sprawia, iż była to idealna sytuacja, by Rymanowski zorientował się, że wypytywanie osób o wątpliwych kompetencjach o tematy naukowe, bez prób weryfikowania tego, co mówią, niespecjalnie ma sens, bo nikt jakkolwiek sceptycznie myślący z takich rozmów żadnej wiedzy nie wyciągnie. U Rymanowskiego jednak tej refleksji zabrakło. Inne przykłady to choćby temat szczepionek na HPV, krytykowanych przez zaproszonego 2-krotnie Witczaka, a zdecydowanie polecanych przez Oleszczuka, albo kwestia tego, czy lekarze są skorumpowani. Z wielu rozmów Rymanowskiego, znowu mogę tu wymienić choćby te z Witczakiem, płynął wniosek, że jest to ogromny problem. Z kolei zapytany o tę kwestię Oleszczuk powiedział, że kiedyś faktycznie tego typu sytuacje się zdarzały, ale aktualnie są rzadkie. Rymanowski o dowody na poparcie tych, jak i dowolnych innych twierdzeń bardzo rzadko wypytuje, więc widz nie ma sposobu na ocenienie, kto z nich ma rację i żadnej wiedzy z tego typu pytań nie wyciągnie. W tym miejscu myślę więc, że warto postawić podstawowe pytanie. Po co w ogóle są wywiady o nauce u Rymanowskiego? Czemu one służą? Skoro ze względu na wybraną formułę nie mogą one pełnić funkcji edukacyjnej. Według mnie, o ile nie jesteście w bardzo specyficznym położeniu, takim jak na przykład moje, to słuchanie ich jest wyłącznie stratą czasu. A skoro już zacząłem mówić o osobach, które Rymanowski do swojego studia zaprasza, to poświęćmy tej kwestii więcej uwagi. Bo tak jak powiedziałem, nawet gdyby Rymanowski rozmawiał tylko z najbardziej uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, to w tej formule wywiadów z autorytetami, od których nie wymaga on podawania dowodów ani argumentów na wygłaszane przez nich tezy, ja osobiście i tak uważałbym te wywiady za dalekie od ideału, bo po prostu nie sądzę, żeby w taki sposób powinna wyglądać popularyzacja nauki. Wtedy jednak przynajmniej można by być względnie spokojnym, że ci eksperci faktycznie w zdecydowanej większości mówią rzeczy zgodne z obecnym stanem wiedzy. Z gośćmi Rymanowskiego sytuacja wygląda jednak kompletnie inaczej. Oni, owszem, mają tytuły naukowe, jednak w większości nie w tych dziedzinach, o których Rymanowski z nimi rozmawia. I to nie jest tak, że dziennikarz Polsatu zaprosi do siebie problematyczną osobę raz na 50 czy 100 wywiadów, bo widziałem tego typu opinie jego obrońców, tylko wręcz przeciwnie. Jeśli mówimy o tematach naukowych, to Rymanowski poprowadził takich rozmów 9 i dosłownie w każdej z nich jego rozmówcą była osoba w środowisku naukowym bardzo kontrowersyjna. Często krytykowana zarówno przed, jak i po tych wywiadach, za mówienie rzeczy niedostatecznie badaniami popartych lub nawet stojących z nimi w sprzeczności. I żeby nie było, absolutnie nie stawiam pomiędzy wszystkimi jego gośćmi znaku równości, tym bardziej nie mówię, że należy z góry rzucać wszystkie tezy, które wygłaszają. Twierdzę natomiast, że o ile nikt, nawet największe naukowe autorytety, nie zasługuje na traktowanie go w sposób całkowicie bezkrytyczny, o tyle w przypadku tych osób sceptycyzmu powinniśmy mieć wyjątkowo dużo. Oczywiście nie zostawię tej kwestii bez odpowiedniego rozwinięcia i opowiem wam nieco więcej o osobach zaproszonych do 5 z tych wywiadów. W lipcu obecnego roku Rymanowski zaprosił do siebie wspomnianych przed chwilą braci Rodzeń, wykręcając tą rozmową świetny wynik ponad 700 tysięcy wyświetleń. Jeśli chcecie się więcej o Rodzeniach dowiedzieć, to zapraszam do obejrzenia mojego stosunkowo nowego filmu na ich temat. Natomiast krótko mówiąc, są to osoby, które zasłynęły chociażby tym, że przekonywali oni ludzi do niejedzenia chleba w celu leczenia depresji. Nazywali to metodą skuteczniejszą niż psychoterapia, a to wszystko na podstawie badania na kilkunastu osobach, bez grupy kontrolnej, które to badanie w ogóle nie dotyczyło pacjentów chorujących na depresję. W rozmowie z Rymanowskim Rodzeniowie także reklamowali dietę niskowęglowodanową czy ketogeniczną jako taką, która ma praktycznie wszystkie możliwe zalety, łącznie z pomaganiem w przypadkach, jakżeby inaczej, depresji i autyzmu. A Rymanowski przez całą rozmowę ani razu nie dopytał ich o źródła na poparcie przedstawianych przez nich tez i nie podał żadnego, nawet pozorowanego, kontrargumentu do ich wypowiedzi. Ze wszystkich jego rozmów ta była prowadzona w zdecydowanie najbardziej przyjacielskiej i najłatwiejszej dla gości atmosferze. We wrześniu zeszłego roku z kolei Rymanowskiego odwiedziła inna osoba, która w przeszłości, w cudzysłowie, zasłużyła na mój osobny film na swój temat, czyli Łukasz Sakowski. Z wykształcenia jest on biologiem, który od wielu lat prowadzi bloga To Tylko Teoria, jednak kilka lat temu jego podejście do tego, co robi, uległo dużej zmianie i stał się tym, z czym wcześniej walczył. Temat ten rozwinąłem właśnie w materiale sprzed 2 lat, więc jeśli ktoś chce poznać konkretne zarzuty, to zapraszam do jego obejrzenia. Nie ma sensu, żebym się powtarzał. Powiem tylko w skrócie, że w ostatnich latach wielokrotnie, zwłaszcza w temacie transpłciowości, ale wcale nie tylko, udostępniał on tezy sprzeczne z badaniami, na które sam się powoływał, powtarzał rzekomo udowodnione twierdzenia, które nawet pomimo wielokrotnego dopytywania go nie był w stanie poprzeć jakimikolwiek badaniami, a także stosował dowody anegdotyczne, które we wcześniejszych latach często krytykował. Oczywiście wspomniany już mój materiał nie jest ani nie był jedyną popartą argumentami krytyką działalności Sakowskiego, więc Rymanowski miał możliwość łatwego zapoznania się z wieloma zarzutami dotyczącymi braku rzetelności swojego gościa. Jednocześnie Łukasz Sakowski, wbrew temu jak próbuje kreować swój wizerunek, nie jest osobą, która potrafiłaby dyskutować. Krytykę swoich działań zazwyczaj ignoruje, na pytania o dowody nie odpowiada, a publiczne wytykanie mu błędów, jeśli tylko ma taką możliwość, nierzadko po prostu blokuje czy usuwa. 2 lata temu miałem plan, żeby z uwagi na to, że nieprawdziwych lub co najmniej nieudowodnionych tez Sakowski publikował wtedy bardzo dużo, regularnie prostować jego wypowiedzi w odpowiedziach do jego postów na Twitterze. Tak by w ten sposób dotrzeć nie tylko do swoich odbiorców, ale także do jego fanów, co przecież było w tym wszystkim najważniejsze. Problem w tym, że już przy pierwszej tego typu próbie, gdy napisałem mu, że po raz kolejny powtórzył on tezę, na którą nigdy nie przedstawił konkretnych dowodów, on mnie po prostu zablokował, tym samym uniemożliwiając mi kolejne próby nagłaśniania jego błędów. Podsumowując, Sakowski przed krytyką broni się w każdy możliwy sposób, poza merytorycznym, czyli po prostu odniesieniem się do treści zarzutów. Skoro więc Rymanowski miał szansę porozmawiać z nim na żywo, to był też w wyjątkowo dogodnym położeniu, żeby wreszcie zadać mu trudne pytania i sprawić, że w końcu nie będzie on w stanie uciec od odpowiedzi. Tej okazji oczywiście nie wykorzystał, bo choć nie jest tak, że ta rozmowa była całkowicie problematycznych dla Sakowskiego kwestii pozbawiona, to sposób, w jaki zostały one poruszone, był, jak zobaczycie w dalszej części mojego materiału, dość absurdalny i wyjątkowo dla gościa Rymanowskiego wygodny. Kolejnym przykładem wątpliwego doboru gości do podcastu jest rozmowa z Piotrem Kowalczakiem, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Kowalczak ma tytuł profesora, więc na pierwszy rzut oka moglibyście założyć, że mam tu do czynienia z autorytetem naukowym. Jednak problem tkwi w tym, że specjalizuje się on w hydrologii, natomiast Termanowski zaprosił go także, żeby rozmawiać o zmianach klimatu, w którym to obszarze Kowalczaka za żadnego eksperta uznawać nie można. I co najlepsze, sam Kowalczak w trakcie rozmowy ten fakt podkreślał.
Ja twierdzę, nie mam do tego prawa, ale twierdzę i bronię, posługując się nazwiskami zdecydowanie lepszych fachowców niż ja w dziedzinie klimatologii, bo ja nie jestem klimatologiem. Niektórzy twierdzą, a ja nie mam prawa, ale twierdzę również. Ja nie mogę jednoznacznie stwierdzić, bo nie jestem aż tak wielkim autorytetem.
Rymanowski jednak, pomimo zaznaczania przez jego gościa, że nie powinno się go traktować jako autorytetu w tej sprawie, i tak go o kwestie zmian klimatu wypytywał. Co więcej, jeśli wpiszecie w Google hasło w rodzaju Piotr Kowalczak klimat, to jednym z pierwszych wyników, który wam wyskoczy, będzie omówienie jego książki o globalnym ociepleniu, które ukazało się na stronie Nauka o klimacie. Autor tego omówienia wskazuje na liczne błędy, które się w niej znalazły, z których wiele jest bardzo podstawowych. W rodzaju przypisywania ludziom słów, których ci nigdy nie powiedzieli, traktowania jako stanu obecnego szacunków dotyczących temperatury sprzed 50 lat, albo podawania jako źródeł nie tylko wpisów na blogach, ale nawet komentarzy do tych wpisów. Myślę, że nie wymagam specjalnie dużo chcąc, żeby dziennikarz, który postanawia porozmawiać z autorem rzekomo popularno-naukowej książki, którą w dodatku pozwala swojemu gościowi na przestrzeni tej rozmowy promować, zapoznał się przynajmniej z najgłośniejszą krytyką jej dotyczącą i skonfrontował swojego gościa z dwoma czy trzema zarzutami do tego, co napisał. O ileż ciekawsze i dające szerszą perspektywę na cały temat, byłoby posłuchanie, jak Kowalczak by na tę krytykę odpowiedział i czy miałby jakiekolwiek argumenty na swoją obronę, niż zadawanie mu pytań dotyczących zmian klimatu, na które jego niepoparte dowodami odpowiedzi są dla kogokolwiek sceptycznie myślącego kompletnie nic nie warte, bo nie ma żadnych podstaw, żeby Kowalczaka za autorytet w tej kwestii uznawać. Co, powtórzę, nawet on sam w tej rozmowie przyznawał. Kolejną osobą, o której warto opowiedzieć nieco więcej, jest dwukrotnie przez Rymanowskiego zaproszony Piotr Witczak, doktor nauk medycznych, choć nie lekarz, którego zdjęcie mogłoby ilustrować artykuł na Wikipedii poświęcony tak zwanemu galopowi Gisza. Jest to technika polegająca na zasypaniu odbiorców argumentami, które nie są wysokiej jakości, natomiast ze względu na swoją bardzo dużą ilość są trudne do odparcia. Wymagałoby to bowiem mnóstwa czasu i pracy. Typowy post Witczaka w mediach społecznościowych wygląda tak, że wrzuca on kilka lub kilkanaście linków mających udowadniać jego tezę, co u wielu jego odbiorców może sprawić wrażenie rzetelności. Natomiast gdy ktoś spróbuje te linki posprawdzać, to zazwyczaj lub wręcz zawsze okazuje się, że część z nich jest nie na temat, część z różnych powodów nie nadaje się do traktowania jej poważnie i koniec końców z grupy na przykład 10 linków na uwagę zasługują jeden lub dwa, a na każdy z nich można znaleźć o wiele więcej prac, które dały przeciwne wyniki. Przytoczę wam kilka przykładów podawania przez Witczaka bardzo niskiej jakości badań lub artykułów. Popularność zyskał podczas pandemii COVID-19, głównie za sprawą krytykowania szczepionek. O tym temacie do dzisiaj Witczak pisze całkiem często, m.in. komentując cudze wpisy. Do zdarzenia świetnie pokazującego metody Witczaka doszło w lipcu obecnego roku, gdy skomentował on jeden z wpisów Radosława Dietricha, dotyczący właśnie szczepień, w odpowiedzi wrzucając, jak to ma w zwyczaju, wiele linków. Tym razem trafił jednak na osobę, która miała czas, umiejętności i chęci, żeby się nad tymi linkami pochylić i przygotowała długą i dokładną odpowiedź na temat problemów z używaniem tych badań w taki sposób, jak robi to Witczak. Nie wchodząc w szczegóły, po to odsyłam do oryginalnego wpisu, osobiście za najciekawszy z tych problemów uważam fakt, że autorzy jednego z badań podważali sens metodologii zastosowanej w innej z przywołanych przez Witczaka prac. Więc cytowanie ich obu nie ma żadnego sensu i wygląda, jakby nasz doktor nauk medycznych co najwyżej pobieżnie i niezbyt uważnie te badania przejrzał. To znamienne, choć Witczak odpowiedział na wpis zapowiadający powstanie dłuższego postu odnoszącego się do cytowanych przez niego badań, to do samej krytyki nigdy się nie odniósł. Podobnych przykładów było oczywiście dużo więcej. W lutym zeszłego roku pisał choćby o tym, jak to pracownicy Moderny opublikowali badanie wskazujące na toksyczność technologii użytej w szczepionkach przeciwko COVID-19. Jednak w rzeczywistości z tego badania płynęły dokładnie przeciwne wnioski. Dotyczyło ono leków i szczepionek, które w momencie tworzenia tej publikacji były w fazie preklinicznej, a same szczepionki covidowe zostały w tym badaniu uznane za doskonałe przykłady na to, że wykorzystanie tej metody może pozwalać szybko tworzyć bezpieczne i skuteczne substancje. Duża część działalności Witczaka to także mówienie o związku pomiędzy szczepieniami i autyzmem, a w tym temacie momentami naprawdę przechodzi on samego siebie. Ostatnio jako dowód na swoje tezy przywołuje raport opierający się na 136 badaniach. Problem w tym, że jest to dokument stworzony przez fundację, na której czele stoi były kardiolog, który niedawno stracił uprawnienia za sprawą dezinformacji dotyczącej COVID-19. Mówi on m.in., że nie można się zarazić od osoby nie mającej objawów, czy że ryzyko ponownego zarażenia się jest pomijalne. Ponadto, ze względu na liczne błędy związane z metodologią i wyciąganiem nieuprawnionych wniosków, dwie spośród jego najnowszych prac naukowych zostały wycofane lub w ogóle nie przeszły procesu recenzji. Teraz ta osoba przewodzi fundacji, która do stworzenia swojej publikacji zatrudniła m.in. Andrew Wakefielda, chyba najbardziej znanego naukowego oszusta, który w 1998 roku praktycznie stworzył współczesny ruch antyszczepionkowy za sprawą swojego wyjątkowo źle stworzonego badania. I właśnie PDF stworzony przez tych ludzi Witczak cytuje jako dowód na swoje tezy. Inne jego argumenty w tym temacie są podobnej jakości. Bardzo często odwołuje się do prac Dawida i Marka Gajerów, ojca i syna, czyli antyszczepionkowych aktywistów, którzy również od wielu lat nie mają prawa wykonywania zawodu lekarza, a młodszy z nich został nawet ukarany za nieprzestrzeganie tego zakazu. W temacie szczepienia autyzmu Witczak posuwa się także do udostępniania artykułów z blogów podających się za czasopisma naukowe, a więc prac, których nie znajdziemy ani w PubMedzie, ani w żadnej innej naukowej bazie, ze względu na to, że jakość i w ogóle istnienie procesu recenzji jest w ich przypadku wątpliwa. A swoją drogą, bo ten wątek jeszcze dzisiaj powróci, wszystko wskazuje na to, że szczepienia nie powodują autyzmu. Bardzo duże tegoroczne badanie z Danii, które brało pod uwagę ponad 1 200 000 osób, wskazało na brak takiego związku. Identyczne wnioski płyną z metaanalizy sprzed 11 lat, również biorące pod uwagę grupę łącznie przeszło 1 000 000 osób, jak i z badania kohortowego sprzed 10 lat, uwzględniającego 100 000 Amerykanów oraz wielu innych prac, o których od Witczaka się raczej nie dowiecie. Co ironiczne, ludzie pokroju Witczaka, w tym oczywiście on sam, w kontekście autyzmu i szczepionek zazwyczaj straszą tiomersalem, czyli związkiem rtęci, który kiedyś był wykorzystywany w szczepionkach często, natomiast od 20 lat znajduje się już tylko w pojedynczych z nich i to w zależności od kraju, niekoniecznie tych obowiązkowo podawanych dzieciom. Gdyby więc teza o związku tiomersalu z autyzmem była prawdziwa, to po zaprzestaniu jego używania na początku obecnego tysiąclecia powinniśmy zaobserwować spadek ilości diagnoz lub przynajmniej zatrzymanie trendu wzrostowego. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło. Zupełnie tak, jakby prawdziwe przyczyny tego wzrostu były zupełnie inne. Głównie poszerzenie kryteriów diagnostycznych czy badanie większej liczby osób. Zapewne istnieją jeszcze jakieś dodatkowe czynniki powodujące wzrost ilości diagnoz, ale akurat co do szczepionek mamy wyjątkowo dużo dowodów, iż to nie one są za te sytuacje odpowiedzialne. Wracając jednak do Witczaka, osoba łącząca przywoływanie wielu badań z brakiem ich zrozumienia oraz brakiem umiejętności oceny ich wiarygodności jest jednym z najgorszych możliwych dyskutantów w takim formacie, jaki prowadzi Romanowski, który nie dosyć, że nie ma pojęcia o temacie, którego dotyczy rozmowa, to w żaden sposób nie próbuje weryfikować słów swoich dyskutantów. I teraz czas na najważniejszą uwagę. Moim zarzutem do Rymanowskiego nie jest to, że nie zna się on na diecie czy medycynie. Trudno, żeby było inaczej, bo po prostu nie da się mieć dużej wiedzy w każdym temacie. Moim zarzutem jest natomiast to, że pomimo pełnej dowolności w kwestii tego, jakiego typu treści na swoim kanale publikuje, on wybrał akurat taki ich rodzaj, który wymaga wiedzy z tematów, o których on nie ma pojęcia. Skoro Rymanowski nie jest kompetentny w jakimś obszarze, to rozwiązanie jest banalnie proste. Nie zapraszać ludzi, z którymi miałby na te tematy rozmawiać. Oczywiście są także inne opcje do wyboru. Mógłby minimalizować zagrożenie promowania nieprawdziwych tez poprzez bardziej staranny dobór gości. Jak już mówiłem, to nie rozwiązałoby całkowicie problemu, ale jednak ryzyko, że profesor medycyny z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie lekarza nie zna się na tym, od jak dawna istnieją poszczególne choroby, jest dużo mniejsze niż to, że na tym samym temacie nie zna się osoba zajmująca się na przykład technologią żywności. Rymanowski mógłby też, szokujący pomysł, przygotować się do rozmowy. Mógłby spędzić kilka czy kilkanaście godzin na zdobyciu choćby podstawowej wiedzy, na zapoznaniu się z twierdzeniami jego gości, wyszukać co o tych tezach sądzą inni naukowcy, przejrzeć badania dotyczące tych tematów i całkiem możliwe, że po takim przygotowaniu byłby w stanie zadać kilka trudnych pytań i wyłapać przynajmniej te najbardziej oczywiste nieścisłości. Bo, żeby było jasne, to nie jest tak, że uważam, iż z przykładowymi rodzeniami czy Witczakiem nie powinno się rozmawiać. Gdyby wywiad prowadził ktoś kompetentny w tematach, których rozmowa dotyczyła, to sądzę wręcz, iż mogłyby to być ekstremalnie ciekawe rozmowy. Natomiast za szkodliwe uznaję traktowanie tych influencerów tak, jak zrobił to Rymanowski, dając im praktycznie pełną dowolność w mówieniu rzeczy, których w kompletnie żaden sposób nie starał się weryfikować. No właśnie, próba weryfikowania tego, co mówią jego goście, to kolejna rzecz, którą mógłby zrobić Rymanowski, żeby jego rozmowy były dużo bardziej wartościowe. Moim zdaniem w przypadku rozmów na tego typu tematy wręcz nie tyle mógłby to zrobić, co jest to punkt absolutnie obowiązkowy. Bo, jak już mówiłem, obecnie wybrany przez niego format jest, z perspektywy ludzi szukających w tych rozmowach wiedzy, wyłącznie stratą czasu. Z wywiadów u Rymanowskiego możecie się dowiedzieć co najwyżej, jakie przeświadczenie o danej kwestii ma osoba niekoniecznie w danym temacie kompetentna. Absolutnie nie dowiecie się natomiast, jak to jej przeświadczenie ma się do rzeczywistego obecnego stanu wiedzy, bo Rymanowski nie robi niczego, żeby to sprawdzić. A sugerowanie się słowami jego gości bez ich sprawdzenia nie miałoby żadnych merytorycznych podstaw. Rymanowski mógłby ten stan rzeczy łatwo zmienić, a co najlepsze, mógłby to zrobić praktycznie w ogóle się nie wysilając. Nawet bowiem osoba bez wiedzy o jakimś temacie może postawić przed swoimi rozmówcami wysokie wymagania, które znacznie utrudnią im wprowadzanie widzów w błąd. Ja sam mam na to kilka pomysłów, a przypominam, że jestem youtuberem z panu na awatarze, a nie rzekomo najlepszym dziennikarzem w Polsce z 30-letnim doświadczeniem. Więc Rymanowski, gdyby się postarał, prawdopodobnie mógłby wymyślić takich sposobów jeszcze więcej. Pierwsza opcja to po prostu pytanie gości o źródło danej informacji za każdym razem, gdy ci mówią coś, co wymaga dowodów. Możecie uważać, że to jest oczywistość i cóż, macie rację, natomiast podczas tych 9 około naukowych wywiadów, trwających łącznie kilkanaście godzin, Rybanowski zapytał o dowody zaledwie 4-krotnie. Ani razu zresztą nie dostał konkretnej odpowiedzi i ani razu nie postarał się dodatkowo, żeby ją uzyskać. Bo, żeby było jasne, ja w pełni rozumiem, że podczas rozmowy zapytana o dowody osoba, nawet najlepiej merytorycznie przygotowana, może mieć problem z przytoczeniem na przykład tytułu czy autorów metaanalizy, którą czytała. To zupełnie naturalne. Swoją drogą jest to właśnie jeden z powodów, dla których generalnie uważam, że wywiady są bardzo mocno ograniczoną formą, gdy mowa o popularyzacji nauki. Osoba prowadząca rozmowę, ponownie, gdyby jej na tym zależało, bez żadnego problemu mogłaby jednak od swoich gości podawania źródeł wymagać. Rybanowski mógłby zwyczajnie prosić o przysłanie mu odpowiednich linków dotyczących danych kwestii pomiędzy przeprowadzeniem rozmowy a jej publikacją, tak żeby mógł te linki umieścić w opisie i pokazać fragmenty prac w momencie, gdy gość o nich wspomina. Coś takiego znacznie ułatwiłoby widzom weryfikowanie podawanych w wywiadach informacji, bo nawet jeśli zdecydowana większość ludzi by tych linków nie sprawdzała, to znacznie mniejszym nakładem pracy niż obecnie mogłyby powstawać materiały wskazujące na pojawiające się w wywiadach błędy. To rozwiązanie oczywiście łączy się z tym, że tego typu rozmowy nie powinny być transmitowane na żywo, tylko publikowane po 2 czy 3 dniach, ale takie opóźnienie nie byłoby dla widzów praktycznie żadną niedogodnością. Zresztą większość rozmów, których fragmenty dzisiaj zacytuję, wcale pokazywane na żywo nie była. Innym rozwiązaniem zaś, które mogłoby ułatwić gościom podawanie źródeł informacji nawet w rozmowach na żywo, jest uprzedzenie ich, jakich tematów będzie dotyczyć wywiad i poproszenie, żeby przygotowali sobie badania, na które chcą się powołać, tak żeby zapytani o konkretne prace mogli je podać. Nie jest to rozwiązanie idealne, bo nigdy nie da się przewidzieć, w jakim dokładnie kierunku pójdzie każda sekunda rozmowy, ale wciąż byłoby to dużo lepsze niż sytuacja, w której Rybanowski o dowody na ich tezy pyta swoich gości raz na kilka godzin, a w odpowiedzi dostaje na przykład coś takiego.
Opublikowano badania na ten temat i badania pokazują, że to po zmianie płci wzrasta odsetek depresji i samobójstw. To po pierwsze. Po drugie, właśnie w tym roku już nowy brytyjski rząd...
Kto te badania opublikował? O jakich badaniach mówisz?
W czasopismach naukowych. W tej chwili nie pamiętam. Właśnie chyba między innymi Tayama, ale nie tylko. Na pewno jeszcze były inne czasopisma. Wydaje mi się, że Sexual Behavior Archive, ale też nie jestem pewien.
Sami widzicie. Niby dobrze, że Rybanowski o źródło dopytał, ale skoro następnie zadowolił się tego typu odpowiedzią, to równie dobrze mógłby w ogóle takiego pytania nie zadawać. I właśnie taką opcję wybrał w wielu swoich późniejszych rozmowach. Trzecim rozwiązaniem dotyczącym weryfikowania podawanych przez gości Rybanowskiego informacji jest zatrudnienie ludzi do fact-checkingu. Mniej więcej coś takiego było na kanale Karola Paciorka podczas rozmów w kampanii wyborczej, gdzie część wypowiedzi polityków była weryfikowana przez osoby z portalu Demagog. Więc widzowie podczas oglądania mogli zapoznać się z oceną prawdziwości danych słów oraz wytłumaczeniem tej oceny. Kanał Rybanowskiego ma po kilkanaście milionów wyświetleń miesięcznie, co przy tak długich filmach daje średnio zapewne około 100 tysięcy złotych przychodu miesięcznie, więc jak najbardziej mógłbym sobie pozwolić na opłacenie 3-4 osobowego zespołu, którego zadaniem byłoby weryfikowanie informacji pojawiających się w jego filmach. I w końcu czwarta opcja. Generalnie dobrze jest być świadomym swoich ograniczeń, więc skoro Rybanowskiemu z jakiegoś powodu tak bardzo zależy na prowadzeniu rozmów z kontrowersyjnymi osobami na tematy, o których nie ma on pojęcia, to może przydałoby się je współprowadzić z osobą, która to pojęcie ma. I nie chodzi mi tutaj o kogoś, kto miałby z gośćmi dyskutować, tylko kto byłby w stanie prowadzić tę rozmowę w taki sposób, w jaki Rybanowski prowadzi rozmowy z politykami. Tam przecież, jak wam pokazałem, nie brakuje trudnych pytań, podważania prawdziwości tego, co jego rozmówcy mówią, czy konfrontowania ich z niewygodnymi faktami. Co prawda to nie jest tak, że w tych 9 rozmowach Rybanowski w ogóle nie próbował tego typu rzeczy robić, natomiast takich momentów było łącznie we wszystkich tych rozmowach może około 30. Niewiele jak na tyle godzin rozmów, zwłaszcza że nawet gdy już jakiś trudny wątek zaczynał, to pozwalał gościom bardzo łatwo od niego odejść. Być może właśnie dlatego, że nie miał wiedzy, żeby go kontynuować. Kilka przykładów takich sytuacji niedługo wam pokażę. Zatrudnienie drugiej osoby do prowadzenia rozmów o nauce byłoby może dosyć dziwnym rozwiązaniem, ale nieporównywalnie lepszym od tego, co mamy obecnie. Gdy Rybanowski sobie z prowadzeniem takich rozmów zdecydowanie nie radzi, ale jak do tej pory jeszcze tego przed sobą nie przyznał. I jeszcze raz podkreślam, skoro nawet ja byłem w stanie wymyślić więcej niż jedno rozwiązanie, to proszę, i zwracam się tutaj do obrońców Rybanowskiego, nie tłumaczcie go tym, że nie da się znaleźć na wszystkim, bo ten bardzo doświadczony dziennikarz nie tylko sam wybrał format, do którego prowadzenia się nie nadaje, nie tylko sam dobiera nieodpowiednich gości, ale też jego własną decyzją jest to, żeby pozwalać swoim rozmówcom na wprowadzanie widzów w błąd. Gdyby tylko chciał, to jak najbardziej mógłby temu zapobiec, jednocześnie wciąż dając tego typu osobom szansę wystąpienia na jego kanale, jeśli już z jakiegoś powodu tak bardzo mu na tym zależy. A skoro tę kwestię mamy wyjaśnioną, to przejdźmy do tego, na co najbardziej czekaliście, czyli konkretnych przykładów błędów popełnianych przez Bogdana Rybanowskiego w publikowanych na jego kanale rozmowach. Błąd pierwszy – brak weryfikowania informacji. Nie będę na siłę oryginalny i najpierw wezmę pod lupę najgłośniejszą z wszystkich rozmów, czyli tę z Grażyną Cichosz. Ilość niezgodnych z obecnym stanem wiedzy rzeczy, które Cichosz w tym wywiadzie powiedziała, jest naprawdę trudna do wyobrażenia sobie, zwłaszcza dla wszystkich osób, które tego wywiadu w całości nie oglądały. Nie będę więc oczywiście wymieniał wszystkich niezgodnych ze stanem faktycznych test z całej rozmowy, a na razie skupię się wyłącznie na pierwszych kilku minutach i spróbuję to zrobić w tak zwięzłej formie, jak tylko się da. Spójrzmy więc, w jakich kwestiach aktualnie najbardziej znana technologka żywności w Polsce powiedziała nieprawdę.
Porozmawiajmy o tym, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Jaki jest największy przekręt dietetyczny XXI wieku? Gdyby pani mogła
zrobić
taki ranking.
Ten przekręt zaczął się w 1996-1994 roku. To jest genetycznie modyfikowana soja. My nie trawimy tych białek. 80% stanowią białka globuliny, których my nie trawimy. To jest pół biedy. Te białka są szkodliwe dla przewodu pokarmowego, uszkadzają kostki jelitowe, generują stany zapalne, powodują zaburzenia w składzie mikrobiomu i to jest przyczyna diagnozowania chorób, których 30 lat temu nie było. 30 lat temu nie było. Nieswoistych stanów zapalnych jelita, choroby leśniowskiego Crohna, rzedziejącego zapalenia jelit. Zachorowalność na nowotwory jelita grubego była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie. Zachorowalność na raka trzustki była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie. Poza tym nie było takiej skali zachorowań na Hashimoto, bo soja zaburza gospodarkę hormonalną. Przy dużym spożyciu soi zapotrzebowanie na jod rośnie nawet stukrotnie. Profesor Aleksandrowicz, Julian Aleksandrowicz to wyliczył, a nam tymczasem się spożycie jodu ogranicza.
Praktycznie wszystko, co w tym fragmencie powiedziała Cichosz, jest niezgodne z naszą obecną wiedzą. Jak najbardziej trawimy obecne w soi białka. Jeśli nie mówimy o formie surowej, w której i tak soi, podobnie jak na przykład ziemniaków, się nie je, to trawimy około 90% zawartego w niej białka, czyli mniej więcej tak samo dużo, co w przypadku białka zawartego w produktach odzwierzęcych. Nie ma też żadnych badań, które wskazywałyby, że soja GMO w istotny sposób różni się pod tym względem od soi nie GMO. Druga kwestia, według Cichosz soja powoduje stany zapalne. Ponownie nie znalazłem dowodów na potwierdzenie tej tezy, a metaanalizy czy przeglądy badań dotyczące działania soi wskazują na to, że jest ona dla naszych organizmów pod tym względem neutralna lub nawet ma lekkie działanie przeciwzapalne. Trzeci błąd, choroby, których według Cichosz 30 lat temu nie było, jak najbardziej już wtedy istniały. Choroba leśniewskiego Crohna została opisana na początku XX wieku, a wrzodziejące zapalenie jelita grubego jeszcze wcześniej. Kolejna kwestia. Zachorowalność na nowotwory jelita grubego i trzustki wcale nie była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie w momencie, gdy soja GMO wchodziła na rynek. Zacznijmy od początku. Nowotwory nie rozwijają się z dnia na dzień, tylko potrzebują wielu miesięcy lub lat, by stały się możliwe do wykrycia i zdiagnozowania jako rak. W przypadku nowotworów jelita grubego jest to około 10 lat, a w przypadku raka trzustki podobnie. Gdyby więc faktycznie to wprowadzona na światowy rynek w 1996 roku soja GMO powodowała wzrost zachorowań, to powinniśmy to zauważyć na wykresie, najwcześniej od mniej więcej 2006 roku. Gdy zaś spojrzymy na dane, to trudno powiedzieć, jaki w tym czasie mieliśmy trend i czy w ogóle jakikolwiek. W USA liczba nowych przypadków raka jelita grubego w przeliczeniu na 100 tysięcy osób stopniowo w tym czasie spadała. W Polsce zaś całkowita liczba diagnoz przez ostatnie kilkanaście lat rosła, łącznie około 30-50% względem poziomu z połowy pierwszej dekady tego tysiąclecia. Natomiast było to zgodne z już wcześniej istniejącym trendem i przynajmniej częściowo powodem tego wzrostu było po prostu starzenie się społeczeństwa, bo rak jelita grubego najczęściej dotyka osób starszych. W przypadku raka trzustki mamy zaś do czynienia z odwrotną sytuacją. W USA obserwujemy delikatny trend wzrostowy, ale w Polsce zachorowalność nieco spadła. To, co jednak widzimy bardzo wyraźnie na wszystkich tych wykresach, to że na pewno nie mamy do czynienia z trzykrotnie częstszymi zachorowaniami, niż miało to miejsce około 20 lat temu. Nie mamy nawet żadnej wyraźnej zmiany trendu. Nie znalazłem też żadnych badań wskazujących na to, żeby spożywanie soi miało zwiększać ryzyko tych nowotworów. Za to wręcz przeciwnie, jak najbardziej istnieją prace mówiące o tym, że soja może mieć działanie ochronne. W tym także zmniejszać ryzyko raka jelita grubego. Badanie to dotyczyło soi ogólnie, a nie konkretnie soi GMO, natomiast nigdzie nie znalazłem informacji, żeby wpływ tej drugiej w istotny sposób różnił się od soi nie GMO. Grażyna Cichosz oczywiście także ich nie przedstawiła. Piąty błąd. Nie ma też dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wejściem na rynek soi GMO, a występowaniem choroby Hashimoto. Jest całe mnóstwo rzeczy, których 30 lat temu nie było lub z których korzystano wtedy dużo rzadziej niż obecnie i stosując logikę Grażyny Cichosz, każdą z nich, na przykład, nie wiem, ruchome schody albo ekrany LED-owe, również można by obwinić o powodowanie tej choroby i bez przedstawiania dowodów na związek przyczynowo-skutkowy miałoby to mniej więcej tyle samo sensu, co obwinianie soi. I szósty błąd. Odnośnie do wpływu spożycia soi na zapotrzebowanie na jod, znalazłem jedynie informację, że u osób, które już mają niedobór jodu, spożywanie soi, ale nie tylko, bo także na przykład brokułów czy kalafiora, może ten niedobór powiększać. choć oczywiście nigdzie nie było mowy o aż stukrotnie zwiększonym zapotrzebowaniu. Natomiast u większości osób, które problemów z niedoborem jodu nie mają, spożywanie soi w ogóle nie będzie miało na te kwestie istotnego wpływu. W okołominutowym fragmencie znalazło się więc aż 6 nieprawdziwych informacji, jedna na mniej więcej 10 sekund. Co w tej sytuacji zrobił Rymanowski? Przytaknął na wiadomość o nieistnieniu wtedy choroby leśniowskiego Crohna, nie dopytał o jakiekolwiek dowody, a następnie, bez weryfikowania żadnej z podanych w nim tez, wyciął ten fragment i dodał jako jeden z shortów promujących cały wywiad. Co więcej, chwilę później Cichosz poszła w krytykowaniu soi jeszcze dalej.
Wszystkie schorzenia przewodu pokarmowego, choroba Hashimoto, nowotwory i także schorzenia neurologiczne, bo jeżeli mamy uszkodzone jelito, nieszczelne, to różne białka, aminokwasy, różne antygeny mogą się dostawać do krwi, z krwią przedostawać się do limfy, dostawać się do mózgu, do centralnego układu nerwowego. Przecież samo kiedyś rejestrowano kilka, a w tej chwili 150-160.
Ale chcę pani powiedzieć, że problemy natury psychicznej wynikają z tego, że korzystamy właśnie w produktach z soi genetycznie modyfikowanej? To jest takie proste?
Nie tylko z soi genetycznie modyfikowanej. Ale soja jest głównym winowajcą, bo soja uszkadza jelito.
Tak jak powiedziałem, to co Cichosz mówi o wpływie soi na stany zapalne czy choroby jelit jest niczym niepoparte. Nie znalazłem żadnych badań wskazujących na istnienie takiego związku. A tutaj Cichosz z tego niepotwierdzonego związku wyciągnęła wniosek, że soja jest główną przyczyną chorób psychicznych i samobójstw. Żadnych badań na to wskazujących oczywiście również nie znalazłem. Naprawdę nie mieści mi się w głowie, że Rymanowski mógł usłyszeć takie twierdzenie i nie dopytać o dowody. Trzeba też w tym miejscu zaznaczyć, że dostępne w Polsce do spożycia przez ludzi produkty sojowe w zdecydowanej większości nie zawierają soi GMO, bo ta jest przeznaczana głównie na paszę dla zwierząt. Nieprawdziwe tezy, których Rymanowski w żaden sposób nie weryfikował, pojawiały się jednak oczywiście także w innych jego rozmowach. Nie jest to bynajmniej żadne nowe zjawisko. Na potwierdzenie moich słów przytoczę wam fragment wywiadu z Piotrem Kowalczakiem, przeprowadzonego we wrześniu 2024 roku, kiedy to Rymanowski zaprosił do siebie tego hydrologa, by rozmawiać z nim o globalnym ociepleniu. Posłuchajcie jednej z wypowiedzi Kowalczaka na ten temat.
A jak to jest, panie profesorze, czy wzrost stężenia CO2 powoduje wzrost temperatur, czy jest odwrotnie, że wzrost temperatur powoduje wzrost stężenia dwutlenku węgla?
Jestem bliższy pańskiej wypowiedzi, tej, że wzrost dwutlenka węgla poprzez jednak wzrost temperatury. Nie ma korelacji pomiędzy tymi dwoma czynnikami. Co jest oczywiście przyczyną rozpaczy klimatystów. Był taki moment, kiedy w latach od roku 50 do 80 można było znaleźć jakieś tam korelacyjne związki, potem się to wszystko rozsypało. Potem nastąpił okres 20-letniej przerwy w wzroście temperatury na Ziemi, a dwutlenek węgla w tym czasie osiągnął prawie 25%, emisja wzrosła 25% w tym okresie i nie ma tu żadnego powiązania, to się naprawdę nie wiąże.
Sprawdźmy więc, jak wygląda ten brak korelacji. Kowalczak, delikatnie rzecz ujmując, nie przepada za publikacjami IPCC, więc pójdę mu na rękę i skorzystam z innego źródła. Weźmy na przykład stronę NASA. Tak wygląda wykres zmian temperatury od końcówki lat 50., a tak wygląda wykres zawartości CO2 w powietrzu za ten sam okres. Nie wiem jak wy, ale ja pewną korelację widzę. Kowalczak powiedział jednak też, że korelacja była widoczna od roku 1950 do 80, ale później się rozsypała, bo temperatura na 20 lat przestała rosnąć. Sprawdźmy więc także te kwestie, to znaczy jak wygląda wykres temperatury za lata 1980-2000. Niespodzianka, odnotowano wtedy bardzo wyraźny wzrost. Dosłownie nic z tego, co powiedział w tym fragmencie Kowalczak, nie zgadza się z pomiarami. I żeby to zauważyć, wystarczy spojrzeć na wykresy temperatur za ostatnie kilkadziesiąt lat, przygotowane przez dowolne instytucje naukowe. Rymanowski jednak najwyraźniej tego nie zrobił, bo nawet tak prostej do weryfikacji wypowiedzi nie skonfrontował z żadnymi danymi, ani, oczywiście, nie dopytał Kowalczaka, na jakich pomiarach on sam swoją tezę opiera. Z kolei jeśli chodzi o kwestię tego, co jest przyczyną, a co skutkiem w temacie relacji ilości dwutlenku węgla w atmosferze do temperatury, to temat ten rozwinąłem w pierwszym rozdziale mojego poprzedniego filmu, poświęconego właśnie globalnemu ociepleniu. Jeśli ktoś jest ciekaw, to zapraszam, natomiast maksymalnie streszczając, wzrost ilości CO2 w powietrzu z ostatnich 200 lat jest zbyt duży, zbyt szybki i wystąpił zbyt wcześnie, by mógł być spowodowany rosnącą temperaturą. Trzeci przykład antynaukowej dezinformacji obecnie w rozmowach Rymanowskiego wezmę z przeprowadzonego kilka miesięcy temu wywiadu z Cezarem Wincenciakiem. Tego materiału nie było wśród tych 9, które wcześniej wskazałem jako dotyczące nauk ścisłych, bo zdecydowana jego większość skupia się na innych tematach. Jest to dosyć oczywiste. Wincenciak jest bowiem rolnikiem, więc zapraszanie go w celu rozmawiania o nauce stojącej za globalnym ociepleniem nie miałoby żadnego sensu, prawda? No to posłuchajcie, co zrobił Rymanowski.
bo klimat jest bardzo kruchy, on się zmienia sam z siebie, żeby była jasność, wszystkie bajki pod tytułem ludzie zmieniają klimat, możemy nie dzisiaj o tym, bo to by czasu zbrakło, ale przestańmy wejść w głupoty.
A co rolnik może powiedzieć o globalnym ocieplaniu?
To pytanie, na jakim poziomie wiedzy jest rolnik, czy się tym interesuje, czy nie, bo część rolników myślę, że wierzy w to, że no tak, widzimy, klimat się zmienia i to pewnie ludzie to robią, bo kominy, bo to, bo tamto, tak?
A jakie jest twoje doświadczenie?
Znaczy to nie jest doświadczenie, to jest kwestia wiedzy. Są na świecie badania, nie wiem dlaczego utajone, bo przecież wszystko powinno być otwarte, gdzie jest powiedziane jasno, że większy wpływ na klimat ma wyrzut plazmy na Słońcu i że klimat jest wartością cykliczną i zmienną. Poza tym są prawdziwe badania na lodowcach, nie takie zmistyfikowane, gdzie mówi się jasno i to jest potwierdzone naprawdę badaniami, że w czasach setek lat i tysięcy lat temu poziom dwutlenku węgla był większy niż dziś i wtedy nie było kominów i samochodów spalinowych i silników diesla i tych wszystkich bajek, o których mówią nam ci pseudofachowcy. Dwutlenek węgla przecież był w stężeniu wielokrotnie większym niż dzisiaj. Mało tego, są badania już potwierdzone, naprawdę potwierdzone analizy, że sytuacja jest odwrotna. To najpierw na świecie zmienia się poziom temperatury, a dopiero potem za temperaturą płynie zmiana zawartości dwutlenku węgla.
Na podstawie tego fragmentu mogę powiedzieć wprost. Rymnowskiemu zwyczajnie zależy, żeby jego goście tego typu tezy, negujące obecny stan wiedzy o globalnym ociepleniu, wygłaszali. Co zresztą widać po tym, że ten fragment, który przed chwilą słyszeliście, Rymnowski także wykorzystał w szorcie promującym całą rozmowę. Gdy więc rolnik zaczął mówić o tym, że zmiany klimatu mają naturalne przyczyny, to dziennikarz zamiast przerwać gościowi wypowiadającemu się na temat, w którym nie ma żadnych kompetencji, dodatkowo dopytał go o zdanie. A wiecie, o co Rymnowski nie dopytał? O jakiekolwiek dowody na poparcie tez Wincenciaka. To, co Wincenciak w tym fragmencie powiedział, jest kompletną bzdurą. Aktywność Słońca nie spowodowała obecnego ocieplenia, bo jest ona mniej więcej stała. W ostatnich tysiącach lat nigdy nie było wyższego, ani choćby porównywalnego poziomu CO2 w atmosferze niż obecnie, a ocieplenie jest w całości lub co najmniej zdecydowanej większości spowodowane przez działalność człowieka. Jeśli chcecie o tym posłuchać więcej i potrzebujecie większej liczby dowodów, to ponownie odsyłam do co najmniej pierwszych kilkunastu minut mojego poprzedniego filmu. Tymczasem Wincenciak powołuje się na jakieś tajne, ukryte badania, a Rymanowski milczy. Jakim cudem można usłyszeć takie słowa i nie zadać najbardziej oczywistych pytań? Co to za badania? W jaki sposób Wincenciak, rolnik, dotarł do tajnych prac? Kto je ukrywał? Czy Wincenciak mógłby je w czynie społecznym opublikować? Nie można milczeć w takiej sytuacji, bo przecież na tym tracą wszyscy. Zarówno ci, którym zależy na dyskusji opartej na faktach, jak i zwolennicy Wincenciaka, którzy, jak zakładam, także mogliby chcieć się z tymi tajnymi badaniami zapoznać. Po fragmencie, który wam przed chwilą przytoczyłem, Wincenciak jeszcze przez blisko 4 minuty mówił o tym, że tak naprawdę to działalność człowieka emitującego CO2 nie spowodowała wzrostu ilości CO2 w atmosferze, że nie da się zbadać klimatu podczas jednego pokolenia, że tak w ogóle to im więcej CO2, tym lepiej, a Rymanowski słuchał tego wszystkiego z uśmiechem, po czym posłuchajcie, co powiedział.
Bycie czystym zielonym, co to też jest fikcja, wcale nie zbawi świata.
Dobrze. Jak twoim zdaniem zasady ograniczenia wytworzone przez politykę Zielonego Ładu w Unii Europejskiej wpłynęły na polskie rolnictwo i na europejskie rolnictwo?
Tak. Rymanowski właśnie zapytał rolnika o to, co myśli on o globalnym ociepleniu. Ten mu przez łącznie około 5 minut opowiadał niczym niepoparte chłopsko rozmowy bzdury. Jedyną reakcją Rymanowskiego na te słowa był uśmiech, a na końcu skomentował całą wypowiedź słowem dobrze.
Dobrze.
W innych fragmentach Wincenciak nazywał naukowców mówiących o antropogeniczności zmian klimatu fanatykami, teoretykami spiskowymi czy frajerami, a prowadzący oczywiście w kompletnie żaden sposób na te słowa nie reagował. Rymanowski albo więc sam jest nie jest klimatycznym, albo cynicznie dla wyświetleń i udostępnień promuje najbardziej niebezpieczne pseudonaukowe narracje. Jeśli jednak myślicie, że Rymanowskiemu w kwestii dezinformacji można zarzucić wyłącznie przyzwalanie na jej szerzenie ze strony gości, to niestety muszę was zmartwić. Zdarza mu się także samemu powtarzać niepotwierdzone lub nieprawdziwe informacje. Mam tutaj na myśli zwłaszcza drugą z jego rozmów z Piotrem Witczakiem sprzed kilku miesięcy. Posłuchajcie, co tam się wydarzyło.
Od kilkudziesięciu godzin, właściwie od dwóch dni, Ameryka żyje wywiadem, jakiego Robert Kennedy Jr. udzielił Tuckerowi Carlsonowi. I Kennedy powiedział szokujące rzeczy w tym wywiadzie. Powiedział, że Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, czyli CDC, odkryły, że u noworodków, którym podano szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wskaźniki autyzmu były o 1000
135% wyższe niż u tych, które jej nie otrzymały lub otrzymały ją później w życiu. No, strasznie szokujące są te informacje.
Tak, tutaj Kennedy odniósł się do badania belgijskiego naukowca Verstratena, który w 1999 czy 2000 roku, gdzieś w tych latach, wykazał właśnie ten związek. To były badania pod patronatem CDC, czyli Centrum do Spraw Kontroli Chorób, czyli instytucji rządowej, która odpowiadała za program szczepień. No i w tym momencie mamy coś takiego bez precedensu, bo mają wiedzę, zresztą ślad tego badania jest dostępny w Google Scholar. Można do niego dotrzeć i zobaczyć ten abstrakt. No i tam podjęto decyzję, że tego nie przekażą opinii publicznej. Jest to zbyt szokująca informacja i od tamtego momentu rozpoczęto finansowanie badań, które poprzez różne zabiegi, manipulacje statystyczne ukrywały ten związek, żeby przekonać opinię publiczną, że jednak nie ma tego problemu. Aczkolwiek od tamtego czasu też powoli zaczęto wycofywać etylortęć ze szczepionek i ilość tej etylortęci była coraz mniejsza, natomiast nadal jest. To też pokazuje, że to tak słabo im szło przez tyle lat.
Tutaj ponownie kompletnie nic się nie zgadza, a najgorsze jest to, że cały wątek zaczął sam Rybanowski cytatem z wypowiedzi Roberta Kennedy'ego. Cytatem zawierającym, co za niespodzianka, informację nie mającą żadnego potwierdzenia. To znaczy, wspomniany przez Witczaka Verstappen faktycznie w tamtym okresie badał kwestię połączenia autyzmu i szczepień, co możemy zobaczyć po jego pracy z 2003 roku, w której nie wykryto związku pomiędzy szczepionkami a autyzmem. Nie znalazłem zaś żadnego badania, ani tego autora, ani kogokolwiek innego, które dałoby wynik o 1135% zwiększonego ryzyka. Witczak prawdopodobnie odwołuje się do dokumentu, który wam w tej chwili wyświetlam, natomiast nawet pomijając fakt, że jest to sam abstrakt, którego prawdziwość nawet nie jestem pewien, czy kiedykolwiek została potwierdzona, więc tym bardziej nie możemy ocenić metodologii, to nawet te kilka kapitów wystarczy, żeby powiedzieć, że te informacje nie zgadzają się z tym, co powiedział Kennedy. To badanie, czy też rzekome badanie, nie dotyczyło konkretnie szczepień przeciwko WZW, a przynajmniej nie ma tu takiej informacji, i liczba 1135% także się w nim nie pojawia. Rybanowski powinien był to sprawdzić, zanim bezkrytycznie zacytował wypowiedź Kennedy'ego jako przekazującą strasznie szokujące informacje. Ten wątek miał jednak swoją kontynuację i to przede wszystkim właśnie ten fragment, który za chwilę usłyszycie, miałem na myśli w kontekście przekazywania przez Rybanowskiego nieprawdziwych wiadomości.
Ta szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest wymagana przez prawie każdy stan w Stanach Zjednoczonych, aby dzieci mogły w ogóle uczęszczać do szkoły, żłobka lub obu tych miejsc. A jak to wygląda w Polsce?
Ta szczepionka, czyli w domyśle ta, która miała o 1135% zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia autyzmu. To jest tak źle zadane pytanie, że trochę brakuje mi słów. Po pierwsze, nie ma żadnych dowodów poza słowami Kennedy'ego, że takie wyniki dotyczące szczepionki na WZW typu B uzyskano. Żadnych dowodów. Rybanowski traktuje jako fakt niepopartą niczym deklarację polityka, który swoje stanowisko zawdzięcza nie wykształceniu czy kompetencjom, tylko temu, że jego poparcie było potrzebne Trumpowi do wygrania wyborów. Co może pójść nie tak? Po drugie, to rzekome badanie, nawet zakładając, że naprawdę zostało przeprowadzone, powstało co najmniej 25 lat przed tą rozmową. W tym czasie wyszło całe mnóstwo innych badań, do których Rybanowski oczywiście nie zajrzał, bo się do tych rozmów odpowiednio nie przygotowuje. I po trzecie, obecnie podawana szczepionka to nie jest ta szczepionka co 25 lat temu. Zapobiega tej samej chorobie, ale to inny produkt, różniący się chociażby tym, że nie zawiera tiomersalu, czyli właśnie tego związku, który ludzie pokroju Witczaka czy Kennedy'ego najczęściej oskarżają o powodowanie autyzmu. Pomimo, przypominam, braku mocnych dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Jak więc sami widzicie, Rybanowski nie tylko na dezinformację pozwala, ale też jemu samemu zdarza się w zadawanych pytaniach rozpowszechniać. A co w tym wszystkim być może najgorsze, pytanie o tę szczepionkę padło bezpośrednio po takiej wypowiedzi Witczaka.
Kennedy powiedział wprost w jednym z wywiadów, że stworzą własne czasopisma medyczne, będą tam zatrudniani naukowcy bez konfliktów interesów i tam będzie się odbywała prawdziwa nauka. Tam będą rzetelne dane, rzetelne badania kliniczne, które właśnie mają być publikowane, gdzie nie będzie tej poprawności politycznej czy tej blokady. Więc jeszcze raz powtórzę, Kennedy musi zrobić różne ruchy, które wymagają czasu, wymagają planowania, strategii, żeby móc udowodnić światu i przedstawić te dane naukowe, bo to są te blokady, które po prostu trzeba umiejętnie przedstawić, umiejętnie usunąć i on to robi, ale to wymaga czasu.
Podsumujmy. Witczak mówi tutaj o pomyśle tego, żeby polityk od lat uznający za fakty rzeczy, na które nie ma dowodów, tworzył własne czasopismo naukowe z zatrudnionymi przez siebie naukowcami, którzy według Witczaka wtedy wreszcie będą rzetelni i będą prowadzić prawdziwą naukę. a bardzo doświadczony dziennikarz polityczny, słysząc te słowa, w żaden sposób nie zwraca uwagi na to, że tak mocne przenikanie się świata nauki i polityki niekoniecznie musi być dobrym pomysłem i że osoba, która już teraz twardo stawia tezy dopiero wymagające przebadania, raczej nie nadaje się do prowadzenia tego typu czasopism. I zamiast podnieść tego typu uwagi, Rzemanowski powtarza niepotwierdzoną, a wręcz zwyczajnie nieprawdziwą wiadomość, opartą na słowach właśnie tego polityka, który miałby stanąć na czele ruchu tworzącego rzetelną naukę. Naprawdę niesamowita sytuacja. Pozostając jednak przy rozmowach z Witczakiem, uważam, że jest w nich jeden fragment, którego Rzemanowski zdecydowanie powinien ponownie wysłuchać.
Co jako człowiek, który jest kompletnym laikiem, ma z tego wszystkiego rozumieć? Kogo ja mam słuchać?
Przede wszystkim weryfikować dane źródłowe, czyli jak pan profesor, nieważne jaki wielki autorytet ma ta osoba, po prostu zapytać o konkretne dane, ocenić jakość tych danych.
To jest to rozmowa sprzed blisko roku. Rzemanowski zadał w niej konkretne pytanie i, jak nieczęsto w przypadku Witczaka się zdarza, dostał bardzo trafną odpowiedź. Tak, dokładnie to powinien robić. Pytać o dowody i oceniać ich jakość. Jak jednak mówiłem, na przestrzeni wszystkich cytowanych dziś przeze mnie rozmów, takie pytanie padło tylko 4-krotnie, a do oceny jakości nie doszło nigdy. Z jakiegoś więc powodu akurat tę dobrą radę Rzemanowski postanowił całkowicie zignorować. Błąd drugi – brak podstawowej wiedzy ogólnej. Wymienione przed chwilą przykłady dezinformacji to jednak wciąż nie jest moim zdaniem najgorsze, co przynajmniej pod kątem stopnia niekompetencji prowadzącego znalazłem w wywiadach dostępnych na kanale Rzemanowskiego. Kilkukrotnie trafiłem bowiem na fragmenty, w których w żaden sposób nie reagował on, gdy jego goście mówili rzeczy sprzeczne z wiedzą dosłownie na poziomie szkoły podstawowej. O ile więc w sytuacjach, które słyszeliście wcześniej, można Rzemanowskiemu zarzucić braki w warsztacie dziennikarskim, tak tutaj widzą także jego bardzo poważne braki w tak zwanej wiedzy ogólnej. Ponownie zacznijmy od wywiadu z Grażyną Cichosz.
No, argumentów naukowych na to, żeby rezygnować z mięsa nie ma, wręcz przeciwnie. Niedawno wykazano kilka lat temu, że Neandertalczyk był mięsożercą, bo nam wmawiano przez długie lata, że mamy przewód pokarmowy odpowiednio długi, żeby trawić rośliny. Rośliny są trawione u krowy w żwaczu, nie w jelitach. W jelitach następuje wchłanianie, a my żwacza przecież nie posiadamy. Więc wykazano na przykładzie tego zęba, że z całą pewnością Neandertalczyk był mięsożercą. Sprawdzono poziom różnych związków mineralnych i wykazano wysoki poziom cynku. Ale nikt nie wiedział, jak do czego to odnieść. I jakiś doktorant z Francji wpadł na pomysł, że trzeba mniej więcej z tego samego okresu, czyli 40 tysięcy lat wstecz, znaleźć mięso i roślinożerne zwierzątka i znaleźli, a że do analizy 1 gram kosteczki był potrzebny, więc pobrano z kosteczki królika, kozicy, wilka. Jeszcze jakieś jedno zwierzątko było, no i wyszło, że mięsożerne zwierzęta miały taki sam wysoki poziom cynku jak Neandertalczyk, a kozica i królik miały 4-5-krotnie mniejszy. Więc z całą pewnością byliśmy mięsożercami, dzięki czemu nasz mózg potroił swoją objętość w ciągu tych kilkudziesięciu tysięcy lat.
W tym fragmencie znalazły się aż 2 w oczywisty sposób nieprawdziwe twierdzenia, które powinien bez większego problemu wychwycić dosłownie 12-latek. Zacznijmy od tego prostszego.
Bo nam wmawiano przez długie lata, że mamy przewód pokarmowy odpowiednio długi, żeby trawić rośliny. Rośliny są trawione u krowy w żwaczu, nie w jelitach. W jelitach następuje wchłanianie, a my żwacza przecież nie posiadamy.
Tak, dobrze słyszycie. Promowany przez Rzemanowskiego autorytet naukowy twierdzi, że ludzie nie trawią roślin. O tym, że to nieprawda, dosłownie każdy wie z własnego doświadczenia. Można to banalnie łatwo sprawdzić, jedząc dowolny roślinny posiłek. W dodatku zaznaczę tylko, że gdyby ludzie nie trawili roślin, to na przykład weganie w ogóle by nie istnieli, bo umieraliby z głodu po kilku tygodniach lub maksymalnie miesiącach stosowania takiej diety. I uprzedzając próby obrony tej wypowiedzi, oczywiście nie trawimy wszystkich roślin, nikt tak nie twierdzi, ale z wypowiedzi Cichosz odnoszącej się do weganizmu wynika, że chodziło jej o rośliny ogółem. I tak, domyślam się, że ona tak naprawdę zdaje sobie sprawę z ludzkiej zdolności do trawienia warzyw, owoców, zbóż czy orzechów, ale to tylko podkreśla, jak fatalnie tę rozmowę poprowadził Rzemanowski. Gdyby ją o tę kwestię dopytał, to być może by się poprawiła i powiedziała coś zgodnego z prawdą, ale przez to, że tę wypowiedź przemilczał, wypadła ona dla niej zwyczajnie kompromitująco. Na braku dopytywania o tego typu kwestie tracą więc, jak widzicie, wszyscy, łącznie z samymi gośćmi Rzemanowskiego. Drugim błędem obecnym w tym dłuższym, 1,5-minutowym fragmencie, który swoją drogą Rzemanowski także wyciął i promował nim cały wywiad, było odwoływanie się do zwyczajów żywieniowych Neandertalczyków w celu uzasadnienia, dlaczego ludzie obecnie powinni jeść mięso. Od początku. Generalnie argument o tym, że nasi przodkowie kiedyś jedli mięso, więc my też powinniśmy, nie ma żadnego sensu. Aktualnie mamy dużo więcej możliwości zdobycia pokarmu niż wtedy, mamy też większą wiedzę oraz możliwość przetestowania różnych diet. Więc lepiej byłoby po prostu sprawdzić, co badania mówią o diecie wegańskiej. Wtedy okazałoby się, że jak najbardziej może być ona odpowiednio zbilansowana, choć taki wniosek, jak później wam opowiem, byłby dla cichosz niewygodny. Nawet więc, jeśli na jakimś etapie naszej ewolucji jedzenie mięsa mogło być korzystne, to nie oznacza, że aktualnie także jest potrzebne. Po drugie, twierdzenie, że na skutek jedzenia mięsa w odległej przeszłości zwiększyły się ludzkie mózgi oraz ich zdolności poznawcze, jest wyłącznie hipotezą, a nie czymś dowiedzionym. Jednym z innych wyjaśnień jest to, że pozytywny wpływ miał nie rodzaj jedzenia, tylko jego obróbka termiczna. Czyli coś, czego akurat faktycznie żadne zwierzęta poza ludźmi nie stosują, w przeciwieństwie do diety opartej na mięsie. Te dwie kwestie dotyczą jednak błędów argumentacyjnych Rażyny Cichosz, których Rybanowski moim zdaniem miał prawo nie wychwycić. Nie mam tu do niego większych pretensji. To, czego natomiast nie rozumiem, to jak mógł przemilczeć fakt, że Cichosz, mówiąc o tym, że byliśmy mięsożercami, my, czyli jak rozumiem, albo nasi przodkowie, albo nasz gatunek, podaje jako przykład Neandertalczyka. Przecież to nie był gatunek, z którego jako Homo sapiens wyewoluowaliśmy, tylko taki, z którym mamy po prostu względnie niedawnego wspólnego przodka. Neandertalczyk istniał równocześnie z wczesnymi Homo sapiens i już dawno temu wymarł, co swoją drogą raczej nie czyni go idealnym wzorem do naśladowania. Na skutek krzyżowania się Homo sapiens z tym gatunkiem lub podgatunkiem, niewielka część naszego DNA jest odziedziczona po Neandertalczykach, jednak jest to około 1%, a mówiąc dokładniej, 1% spośród tego, co nie było skutkiem dziedziczenia po wspólnych przodkach, co daje 1% z około 0,3% całego DNA. Cichosz więc, mówiąc my w kontekście Neandertalczyków, popełnia naprawdę rażący błąd, a Rymanowski w żaden sposób nie zwrócił na to uwagi. To jednak wciąż nie były jedyne przypadki w oczywisty sposób błędnych informacji z tej rozmowy.
Tylko tak się składa, że my nie tyjemy od kalorii, tylko tyjemy od insuliny.
To samo w wywiadzie u Rybanowskiego powiedział Tadeusz Oleszczuk.
Zero kalorii to ściema, nie liczymy kalorii, bo można jeść 1000 kalorii, ale mam insulinę, leptynę, kortyzol i to mnie rozwala, dlatego jestem otyły. A i nawet te osoby, które mają insulinooporność, i tak będą tyły, mimo że jedzą te dziewczyny.
Czyli kalorii. To, co jest na etykietach, że tam ileś kalorii, to jest w ogóle nie ma sensu,
ściema,
nie ma znaczenia.
Ściema.
Te twierdzenia są nieprawdziwe, a do tego sprzeczne z podstawową wiedzą o fizyce, mianowicie z zasadą zachowania energii. Dostarczając kalorie do organizmu, możemy je albo wykorzystać do jakiegoś typu aktywności, albo odłożą się one w naszym ciele. Nie ma trzeciej opcji i nie ma też możliwości, żeby ktoś przyjmujący mniej kalorii niż spala mógł tyć, albo na odwrót, żeby osoba przyjmująca więcej kalorii niż spala mogła chudnąć. I tak, występuje korelacja pomiędzy większą masą ciała a insulinoopornością, ale związek przyczynowo-skutkowy jest odwrotny niż twierdzi Cichosz. Tyjemy od kalorii, a wyższa masa ciała zwiększa ryzyko cukrzycy typu drugiego. Rymanowski zaprosił więc do siebie aż 4 osoby, bo poza Cichosz i Oleszczukiem to samo twierdzą bracia Rodzeń, którzy często powtarzają nie mające żadnego potwierdzenia w nauce i sprzeczne z prawami fizyki tezy o tym, że powodem tycia nie jest dodatni bilans kaloryczny. Żadnej z tych osób nie sprostował, mimo że to kwestia, która jest nie tylko błędna na bardzo podstawowym poziomie, ale też bardzo ważna w codziennym życiu. Kolejny przykład, kiedy goście Rymanowskiego popisał się brakiem wiedzy, którą powinien mieć każdy 15-latek, a Rymanowski w żaden sposób na jego słowa nie zareagował, to fragment rozmowy z cytowanym już wcześniej Kowalczakiem.
To zadam bardzo ważne pytanie, myślę istotne dla pana i dla tej książki. Kto odpowiada w większym stopniu za zmiany klimatu? Słońce czy człowiek?
No na pewno słońce, to nieporównywalnie. My nie dysponujemy żadną energią. Gdybyśmy mieli taką energię, to byśmy w tej chwili nie mówili o tego typu źródłach energii, które chcemy wykorzystać dla nas ogrzania. To jest nierealne.
Po pierwsze, Rymanowski sam zadał pytanie dotyczące wpływu słońca na ocieplenie klimatu, więc skoro najwyraźniej planował ten temat w rozmowie poruszyć, to miał możliwość się do omówienia tej konkretnej kwestii przygotować. Sprawdzić, jaki ten wpływ jest i czy istnieją jakiekolwiek wyraźne trendy dotyczące energii dostarczanej Ziemi przez Słońce. Gdyby to zrobił, to wiedziałby, że takich trendów nie ma i po prostu nie istnieją podstawy, żeby uważać, że za rosnącą temperaturę odpowiedzialna jest zmiana aktywności Słońca. Druga kwestia dotycząca tego fragmentu świadczy jednak o Rymanowskim jeszcze gorzej. Otóż Kowalczak w odpowiedzi na to pytanie użył fałszywej dychotomii. Powiedział on, że za ocieplenie odpowiedzialne jest Słońce, bo przecież ludzie nie dysponują żadną energią. Jak rozumiem, był to skrót myślowy oznaczający, że ludzie nie wynaleźli żadnych niezależnych od Słońca źródeł energii. Tylko że nikt, a już na pewno żaden badający zmiany klimatu naukowiec, nie twierdzi, że na tym polega wkład człowieka w globalne ocieplenie. Ludzie powodują globalne ocieplenie przez emisję gazów cieplarnianych, które utrzymują się w powietrzu, a następnie zatrzymują większą część energii dostarczanej przez Słońce w niższych warstwach atmosfery. W ten sposób za sprawą człowieka rośnie temperatura na Ziemi. i wcale nie potrzeba do tego żadnych nowych źródeł energii. Szerzej oczywiście tę sprawę mówiłem w filmie konkretnie o zmianach klimatu, do którego pierwszego rozdziału ponownie odsyłam. Odpowiedź Kowalczaka więc, nieprawidłowo przedstawiająca w jaki sposób człowiek może wpływać i wpływa na klimat, jest błędem na najbardziej podstawowym poziomie całego tego zagadnienia, wskazującym, że on w ogóle nie rozumie, na czym polega mechanizm oskarżany o powodowanie ocieplenia. I znowu, żeby wychwycić tę fałszywą dychotomię, wystarczy mieć wiedzę na poziomie dosłownie szkoły podstawowej. Możecie teraz zobaczyć fragment podręcznika do 8 klasy, który ten mechanizm tłumaczy. Rymanowski jednak ponownie w żaden sposób na te słowa nie zareagował, co wskazuje, że również w tym temacie, który już kilkukrotnie w pełni celowo na swoim kanale poruszał, jemu także brakuje podstawowych kompetencji. Przez co jego goście, dziwnym trafem, wszyscy również popełniający błędy w fundamentalnych dla sprawy zmian klimatu kwestiach, mogą powiedzieć u niego dosłownie cokolwiek, bo prowadzący nie będzie w stanie rozpoznać nawet najgłupszej dezinformacji. Jak więc sami widzicie, to wcale nie jest tak, że do korygowania błędów gości Rymanowskiego potrzeba jakiejś bardzo zaawansowanej wiedzy z tematów, których dotyczy rozmowa. W wielu przypadkach wystarczy wiedza, którą powinien mieć każdy dorosły człowiek, bo jego rozmówcy mylą się nawet w tak prostych kwestiach. Błąd trzeci – ignorowanie sprzeczności. Problemy pojawiające się w rozmowach prowadzonych przez Rymanowskiego wynikają jednak nie tylko z jego braku wiedzy i przygotowania, ale też z tego, że najwyraźniej mało uważnie słuchają swoich gości, przez co nie zwraca uwagi na sprzeczności, które nierzadko się w ich wypowiedziach pojawiają. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, na pierwszy ogień niech pójdzie Grażyna Cichosz, zwłaszcza że przykład z jej wypowiedzi jest wyjątkowo jaskrawy.
A czy wiemy wszystko o mięsie, na przykład w badaniach kohortowych? Zresztą pani to pisze w swoich tekstach oraz kliniczno-kontrolnych. Wykazano, że spożycie czerwonego mięsa koreluje ze zwiększoną zachorowalnością na choroby kardiometaboliczne i nowotwory.
Tak.
I co z tym zrobić?
Dobra. Z tym, że korelacja nie jest dowodem naukowym. Korelacja nie jest dowodem naukowym. Jest tylko wskazówką, że idziemy i szukamy dalej, po nitce do kłębka.
To całkowita prawda. A wiecie, kto argumentuje w taki sposób, jakby o tym nie wiedział? Sama Grażyna Cichosz, która na przestrzeni tego wywiadu, zarówno przed, jak i po tym fragmencie, wielokrotnie jako dowody na związek przyczynowo-skutkowy podawała dane czysto korelacyjne. Czasami nawet nieprawdziwe, jak było choćby w przypadku rzekomego trzykrotnego wzrostu zachorowań na nowotwory. Posłuchajcie, jakiego argumentu użyła ona 8 minut po wypowiedzi o tym, że korelacja nie jest dowodem naukowym.
To prawo jest do niczego?
Bo prawo żywnościowe nie ma wcale na celu generowania zdrowia, a wręcz przeciwnie. A wręcz przeciwnie.
Poproszę o dowody.
No, hipercholesterolowa teoria miażdżycy, pięciokrotny wzrost zachorowalności na nowotwory. Wysokowęglowodanowa dieta, gwałtowny wzrost zachorowalności na otyłość i cukrzycę, 25%, teraz podobno 40% społeczeństwa jest już załatwionych. Kolejne niedobory białka.
I kolejny tego typu fragment?
Może pani przesadza z tą katastroficzną wizją. Może pani rzeczywiście jest oszołomem?
No, mogę być oszołomem, ale wysoka i stale rosnąca zachorowalność potwierdza to, o czym mówię. U 6-latków diagnozuje się chorobę leśniowskiego Crohna. 410 tysięcy kilkunastolatków z chorobami psychicznymi. No ja nie pamiętam, żeby kiedyś tak było.
I jeszcze jeden przykład, o tyle ciekawy, że łączy w sobie dwa błędy logiczne. Nie tylko mylenie korelacji z przyczynowością, ale także dowód anegdotyczny.
Co jest najbardziej szkodliwym składnikiem diety dzisiaj?
Oleje roślinne. Już mówię dlaczego. Bo oleje roślinne mogą, jeżeli są jadane często, jeżeli są poddane obróbce termicznej, kilkanaścioro moich znajomych, którzy się odżywiali w restauracjach i kupowali cateringowe dania, zmarło na raka trzustki, generują nowotwór.
Cichosz przez cały ten materiał nie podała ani jednego dowodu, który dotyczyłby wykazania związku przyczynowo-skutkowego. A zamiast tego za każdym razem wskazywała ona wyłącznie na korelacje i te korelacje uznawała za dowody na prawdziwość tego, co mówi. Natomiast gdy raz Rymanowski przytoczył dane dla niej niewygodne, to nagle, choć tylko na moment, zreflektowała się, że istnienie korelacji nie dowodzi jeszcze istnienia przyczynowości. Idealny przykład podwójnych standardów albo moralności Kalego. Gdy Cichosz uznaje korelację za dowód, to dobrze, a gdy robi to ktoś inny, to źle. Rymanowski zaś nigdy nie zwrócił jej uwagi na ten błąd w rozumowaniu i to nawet po tym, gdy ona sama taki sposób argumentacji skrytykowała. To swoją drogą pokazuje kwestię, o której za chwilę powiem nieco więcej, mianowicie, że nawet jeśli Rymanowski rzadko, ale czasami jednak przytacza jakieś niewygodne dla swoich gości informacje, to samo w sobie jeszcze niczego to nie daje. Skoro w sytuacjach, gdy jego goście stosują tego typu uniki, on w żaden sposób nie reaguje i nie zwraca uwagi ani na proste błędy, które popełniają, ani na sprzeczności w ich rozumowaniu.
Korelacja nie jest dowodem naukowym. jest tylko wskazówką, że idziemy i szukamy dalej, po nitce do kłębka. Te wyniki, te badania mają na celu zdyskredytowanie mięsa, bo globaliści założyli, że w 2040 roku, jeżeli się nie mylę, mamy spożywać mięsa o połowę mniej. Ludzie myślący są zagrożeniem dla globalistów, bo się nie dadzą zaczipować i nie zadowolą się minimalnym dochodem gwarantowanym.
Z uważnym słuchaniem Rymanowski nie poradził sobie też w rozmowie z Rodzeniami. Tutaj sprzeczność ponownie tkwiła w podejściu jego gości do generalnie dowodzenia tez w dziedzinie medycyny.
Mainstream niestety opiera się na evidence-based medicine, która jest skorumpowana od samego początku do końca. Powiemy za chwilę dlaczego, jeżeli będziesz chciał. Ale chcę powiedzieć, że na przykład używają argumentów takich, że na przykład celiaki ma 1% społeczeństwa, a niecelakalną nietolerancję glutenu 6%. I oni mówią, to tylko te osoby mogą nie spożywać glutenu. Ale w ogóle nie patrzą, jak skonstruowane są te badania. Że nie chodzi tylko o biegunki, nie chodzi tylko o dyskomfort, ale na przykład przy nietolerancji glutenu może dojść do obniżenia wydolności fizycznej u sportowca wyczynowego, ale już tego w badaniu nie zbada, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to jest nie do zbadania, więc nie można zalecać wszystkim oprócz tych 7% jedzenie glutenu. Ja bym zalecał profilaktycznie każdemu nie jeść glutenu i zobaczyć, czy twój stan zdrowia się poprawi. To jest odpowiedzialne podejście, a nie podejście, które wyciera sobie tyłek evidence-based medicine, która powinna zniknąć z powierzchni ziemi, bo jest skorumpowana na wskroś.
Zaledwie 2 minuty wcześniej jednak jeden z braci mówił o tym, że dieta niskowęglowodanowa ma pomagać osobom autystycznym, a przekonanie to opierał na niczym innym jak rzekomo istniejących badaniach.
A co z autyzmem?
I o tym będziemy pisać w naszej książce, która już się kończy, dotycząca dzieci. Jest bardzo szeroki wachlarz badań, które analizujemy, już przeanalizowaliśmy i będzie specjalny dodatkowy rozdział jako nadzieja dla rodziców dzieci autystycznych. Jest coraz więcej dowodu, który pozwala rodzicom wprowadzać diety niskowęglowodanowe oparte na naturalnym jedzeniu bezglutenowym, chociażby u dzieci z autyzmem, które poprawiają swoją funkcję poznawczą, ale też nie tylko, wracają do całkowicie dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.
Rodzeniowie oczywiście nie powołali się na żadną konkretną pracę, a Rymanowski jeszcze bardziej oczywiście ich o dowody na poparcie tej tezy nie zapytał. Ale w tym przypadku nawet nie to jest kluczowe. Zwróćcie bowiem uwagę na to, że rodzeniowie potrafią, jak powiedziałem, na przestrzeni 2 minut mówić, że evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na dowodach, powinna zniknąć, a jednocześnie, gdy sami chcą czymś swoje twierdzenia uwiarygodnić, to sięgają właśnie po badania, będące podstawą evidence-based medicine. W jaki sposób im się to w głowach łączy, nie jestem w stanie powiedzieć, więc byłoby bardzo ciekawie, gdyby Rymanowski o to zapytał, ale niestety tego nie zrobił, bo podczas tej rozmowy był zbyt zajęty bezkrytycznym podchodzeniem do słów rodzeniów.
Ja mam wrażenie, że my żyjemy w jakimś matriksie.
Z wychwycając sprzeczności w wypowiedzi gościa, Rymanowski nie poradził sobie także w rozmowie z Piotrem Kowalczakiem.
Takie ocieplenie, jak w tej chwili mamy, by wstępowałeś wcześniej.
Z tego fragmentu można wywnioskować, iż akurat samego faktu obecnie zachodzącej zmiany klimatu Kowalczak nie neguje. Problem w tym, że niecałe 3 minuty później przytoczył on cytat, który umieścił w swojej książce i z którym, jak rozumiem, się on zgadza, a który jest z tym stanowiskiem sprzeczny.
Ja taką krótką zdanie przewodnie. Nikt nie zaprzecza zmienności klimatu, bo to prawidłowość trwająca tak długo jak historia Ziemi. Klimat się zmienia, niewiele, nie szybko i nie ostatnio.
Czyli jednak klimat nie zmienia się ostatnio? Jakim cudem dziennikarz może nie dopytać o tak oczywistą sprzeczność dotyczącą opinii gościa na najbardziej fundamentalną dla całego tematu sprawę? Przez to, że Rymanowski fatalnie dobrał gościa pod kątem jego kompetencji w obszarze, którego dotyczyła rozmowa, od początku było wiadomo, że to nie będzie wywiad nadający się do poszerzenia wiedzy o kwestii zmian klimatu. Przez to, że nie przygotował się do prowadzenia rozmowy na ten temat, stracił też okazję na zrobienie wywiadu ciekawego, w którym osoba popełniająca proste błędy byłaby konfrontowana z przeczącymi jej słowom danymi. Ale przez to, że Rymanowski nawet nie słuchał swojego gościa uważnie i nie wyłapał sprzeczności w jego wypowiedzi, z tego wywiadu nie da się nawet wywnioskować, co ten gość właściwie uważa. Przez co nie jestem w stanie znaleźć kompletnie żadnego powodu, dla którego ktokolwiek miałby tej rozmowy posłuchać, innego niż pośmianie się z wyjątkowo nachalnego promowania książki.
Z tego powodu być może stworzyłem tę książeczkę, która w tej chwili uzyskuje bardzo dużą popularność. Prawie osiąga nakłady takiego prawie kryminału. Ja może pokażę, bo pan redaktor, jak wiem, nie ma tej książki. To jest to. Tak. To jest grube. To ma ponad 800 stron.
Oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby zajrzeć do książki pana profesora. Czy człowiek w jakikolwiek sposób, dokładnie...
Błąd 4. Pozwalanie na unikanie trudnych tematów. Rozwijmy teraz nieco wątek, który zapowiedziałem kilka minut temu, czyli to, jak bardzo bezużyteczne są w rozmowach na kanale Rymanowskiego przytaczane przez niego kontrargumenty do słów jego gości. Mam na myśli sytuację, gdy w odpowiedzi na tezę rozmówcy prowadząco odwołuje się do sprzecznych z nimi badań, stanowisk organizacji naukowych albo wypowiedzi ekspertów lub innych osób zainteresowanych danym tematem. W radiu czy telewizji Rymanowski ten zabieg stosuje często i robi to dobrze. Mianowicie nie pozwala gościom łatwo zmienić tematu ani zastosować jakiegoś pozamerytorycznego uniku. Stara się on, żeby jego rozmówcy faktycznie się do meritum sprawy odnieśli. Na swoim kanale zaś nie tylko robi to rzadziej, ale gdy nawet tego typu pytania zadaje, to zazwyczaj kompletnie do niczego one nie prowadzą, bo pozwala on swoim gościom albo odpowiadać kompletnie nie na temat, albo wykręcać się od odpowiedzi naprawdę najgłupszymi możliwymi zagrywkami. I żeby nikt mnie nie posądzał o gołosłowność, to może zacznijmy właśnie od tej najgłupszej możliwej zagrywki.
Ty twierdziłeś, twierdzisz, że od 60 do 90% nastolatków wyrasta w pewnym momencie z myśli o tym, że są innej płci. I tutaj właśnie te organizacje napisały, że podajesz fałszywe dane, przedstawiasz badania, które są nieaktualne, bo na przykład oni mówią, że istnieją badania hiszpańskie, amerykańskie, które wykazały wieloletnią stabilność tożsamości ponad 95% z nastolatków i niski odsetek do tranzycji.
Ale to ja mam pytanie, jak wieloletnią stabilność, skoro nastolatki potem już wyrastają, nie przestają być nastolatkami i zarazem też często wyrastają ze sfery płciowej. Znaczy, jak można mówić o wieloletniości nastolatków, skoro chwilę później one nie są już nastolatkami? Tu chyba jakiś mocny błąd się wdarł w ten artykuł.
Jak można usłyszeć takie słowa swojego gościa i nie zaprotestować przeciwko sprowadzaniu zarzutu do absurdu? Wieloletnia stabilność w kontekście nastolatków oznacza oczywiście, że ta stabilność dotyczy także okresu wielu lat już po tym, jak przestały być nastolatkami. To jest tak proste i tak oczywiste, że odmawiam wiary w to, że ktokolwiek może tego na poważnie nie rozumieć. Jak jednak wcześniej mówiłem, Sakowski nie lubi się odnosić do kontrargumentów, więc nie potrafię tego inaczej nazwać. Najwyraźniej liczył na to, że zarówno Rymanowski, jak i wszyscy odbiorcy tej rozmowy albo są na tyle głupi, albo na tyle mało uważnie go słuchają, że przymkną oko nawet na tak absurdalną próbę odwracania uwagi od tematu. I co najlepsze, on miał rację. Rymanowski naprawdę przyjął tę jego odpowiedź bez żadnych dodatkowych pytań ani uwag. Właśnie na tym polega pozorowanie prowadzenia trudnego dla rozmówcy wywiadu. Nawet jeśli w jakiś sposób skonturujesz jego słowa, ale zaakceptujesz dosłownie każdą reakcję na przytoczony przez ciebie argument i nie będziesz w żaden sposób dążył do uzyskania merytorycznej odpowiedzi, to zamiast prowokować do dyskusji, umożliwiasz swojemu gościowi odwracanie uwagi od zarzutów poprzez pozamerytoryczne sztuczki. Podobny zabieg Sakowski zastosował podczas tej rozmowy jeszcze raz.
Ja zacytuję ci Piotra Jaconia, dziennikarza TVN24, który ma transpłciową córkę i napisał o twoim sposobie myślenia tak. To dziwne założenie, że jakakolwiek historia wycofania się z korekty płci może unieważnić historię osób, które tej korekty potrzebują, by żyć. To tak jakby rozwody jednych kasowały sens ślubów drugich.
No, istnieje taki błąd poznawczy, bo w ogóle jest cała seria takich błędów poznawczych, w które ludzie popadają. Jednym z nich jest błąd fałszywej analogii. Czyli po prostu porównywanie rzeczy, które są totalnie nieporównywalne i nie ma sensu ich ze sobą zestawiać i tworzyć właśnie tego typu analogię, jak tutaj pan Jacoń stworzył. Więc to jest tego typu argument, błąd poznawczy fałszywej analogii.
Moim zdaniem fałszywa analogia to jest jeden z najbardziej atrakcyjnych i najtrudniejszych do wykrycia błędów argumentacyjnych. Co więcej, jeśli już próbujemy jakąkolwiek analogię stworzyć, to naprawdę bardzo trudno jest tego błędu nie popełnić. Jestem więc naprawdę jedną z pierwszych osób, która krytykę fałszywych analogii poprze. Tylko że, żeby udowodnić, że czyjaś analogia jest fałszywa, nie wystarczy powiedzieć, że tak jest, ale przydałoby się to jeszcze solidnie uzasadnić. Zwłaszcza, że akurat ta konkretna analogia jest moim zdaniem jak najbardziej trafiona. Sakowski zaś użył terminu fałszywej analogii jako wybiegu służącego ucieczce przed trudnym tematem. Nakleił temu kontrargumentowi łatkę błędu poznawczego i uznał, że to wystarczy, by nie musieć na niego odpowiadać. A co najgorsze, Rymanowski ponownie się na to zgodził. To przykład sytuacji, o której mówiłem już jakiś czas temu. Brakiem dopytania o tego typu kwestie, Rymanowski szkodzi nie tylko widzom, ale także swoim rozmówcom. On powinien był wyłapać, że rzecz, którą jego gość powiedział, wymaga uargumentowania, a następnie o argumenty dopytać. Wtedy Sakowski miałby okazję albo się skompromitować, albo przeciwnie, pokazać, że jednak potrafi dobrze swój zarzut rozwinąć. A tak, cóż, wygląda to w 100% tak jak celowa ucieczka od pytania. Z najprostszym do wychwycenia uniknięciem odpowiedzi mieliśmy zaś do czynienia w drugiej rozmowie Rymanowskiego z Witczakiem.
Które z doniesień strony antykowidowej okazały się być nieprawdziwe po czasie? Czyli rozumiem, że chodzi o to, które z tez sceptyków wobec polityki sanitarnej z czasów pandemii okazały się nieprawdziwe.
No bardzo dużo. Właściwie chyba łatwiej wymienić, które okazały się prawdziwe.
Podkreślam, bo to bardzo istotne, Witczak dostał pytanie o błędy sceptyków wobec polityki sanitarnej z czasów pandemii, a więc o błędy tej strony, do której sam należy. Nie dosyć, że to naprawdę ciekawe pytanie, bo dosyć przewrotne, swoją drogą wymyślone przez jednego z widzów, a nie Rymanowskiego, to jeszcze ciekawszy jest początek odpowiedzi Witczaka, który stwierdził, że tych błędów było bardzo dużo. Jesteście zaintrygowani, jakie błędy, mówiąc w uproszczeniu, swojej strony Witczak wymieni? No to posłuchajcie.
Nawet szczepionkę przeciw COVID, która miała mnóstwo badań wskazujących, że ogranicza w ogóle hospitalizację COVID, śmiertelność COVID, ale jak porównujemy sobie dane Pfizera kliniczne, grupę badanie kliniczne, gdzie zastosowano obojętne placebo, o dziwo, tam szybko oślepiono tą grupę, tam były inne manipulacje, ale nawet to badanie kliniczne Pfizera wykazuje, że więcej osób zmarło po 6 miesiącach, takim właśnie analizie interim, po 6 miesiącach więcej osób zmarło w grupie, uwaga, badanej niż w grupie kontrolnej. Ta różnica tam nie była jakoś bardzo duża, chociaż chyba względnie to nawet 30%, więc relatywnie duża.
Nie będę wam cytował całej tej odpowiedzi, bo trwała kilka minut, ale później Witczak mówił jeszcze o rzekomym braku skuteczności maseczek czy lockdownów. Żadnego odniesienia do konkretnych badań nie podał, ale nawet trudno mi go za to krytykować, skoro Rymanowski tego od niego nie wymagał. W każdym razie, zapytany o błędy swojej strony, Witczak zaczął wymieniać rzeczy, które uważa za błędy strony przeciwnej. Nie wiem, czy był to unik celowy, czy po prostu nawet pomimo dodatkowego wyjaśnienia źle zrozumiał pytanie. Natomiast niezależnie od tego, Witczak bezsprzecznie odpowiedział nie na temat, a Rymanowski mu na to pozwolił. W żadnym momencie nie przerwał jego odpowiedzi i w żadnym późniejszym fragmencie rozmowy nie zadał mu tego pytania ponownie. To jest już nie tylko pozwalanie gościom na unikanie trudnych tematów, ale też zwyczajny brak szacunku do widza, który wymyślił to, jak już mówiłem, ciekawe pytanie, więc zapewne chciał uzyskać na nie odpowiedź, ale jej nie dostał. Bo Rymanowski, nawet gdy ktoś go wyręcza w wymyślaniu pytań, i tak nie potrafi dopilnować, żeby jego goście odpowiadali na temat. Błąd piąty. Brak dopytywania o szczegóły. Wcześniej wskazałem wam już pewne sytuacje, w których Rymanowski, przez to, że jego postawa w tych wywiadach jest kompletnie pozbawiona wnikliwości, nie zadawał swoim rozmówcom szczegółowych pytań, które mogłyby im pozwolić nieco zniuansować przekaz i tym samym sprawić, że ich wypowiedź nie będzie wprowadzała w błąd. Jednym z tych przykładów była wypowiedź Grażyny Cichosz o nietrawieniu przez ludzi roślin. Ten problem, to znaczy unikanie dopytywania gości o ich co najmniej kontrowersyjne stwierdzenia, najlepiej widać jednak moim zdaniem w wywiadzie z Tadeuszem Oleszczukiem, a konkretnie w tym fragmencie.
Czyli tak naprawdę choroby przewlekłe mogą się skończyć, jeśli stosujesz odpowiednią
dokładnie,
dietę.
Dokładnie.
Czyli nie leki, tylko
tak,
dieta.
Tak, ja zaczynam od zmiany diety i sobie myślę, Boże, no, znowu będę to musiał powtarzać, dlatego napisałem książkę, żeby tam ludzie dokładnie wiedzieli, co mają zrobić. Dieta, ogarnąć ten stres chroniczny, ten kortyzol, no i spać 7-9 godzin. Na to są duże badania, że kto śpi 9 godzin, kto śpi poniżej 6, to krócej żyje. Kto się nie rusza, to krócej żyje. Kto ma ciągle przewlekły stan zapalny, to właśnie mu się to wysypie jako nowotwór. My możemy to wiarygodnie ocenić na podstawie tych wyników.
I jeszcze jeden, bardzo podobny cytat.
A gdzie zaczyna się depresja?
W stanie zapalnym przewodu pokarmowego, nieszczelności bariery lidowej, czyli tej żywności wysoko przetworzonej, cukier i tak dalej. Tutaj ta stan zapalny...
Czyli nieodpowiednie żywienie powoduje
dokładnie
depresję?
Tak, tam się robi nieprawidłowa mikrobiota. To są już duże prace, nawet są psychobiotyki, takie probiotyki, którym trzeba dawać, to się poprawia stan. Czyli jeśli tu mamy stan zapalny, to tam powstaje interleukina 6, TNF-alfa, to ewidentnie uszkadzają receptory insulinowe na poziomie mózgu i komórki mózgowe są niedotlenione, niedokarmione, bo są insulinoporność, to jest cukrzyca typu trzeciego, insulinoporność. Insulina nie wpuszcza glukozy do komórki mózgowej. No i wtedy ta komórka...
No dobrze, czyli ktoś, kto ma problem z depresją, powinien się zwrócić do dietetyka, a no nie raczej, do psychologa, tak, psychoterapeuty?
Dokładnie, psychiatra powinien pogadać z gastrologiem, dokładnie, idealnie, ale cieszę się, że to wybrzmiało, idealnie, właśnie, dokładnie.
Czyli tu powinna być korelacja, czyli współpraca, symbioza obu tych lekarzy.
Tak,
i fachowców.
Tak, bo są badania pokazujące, że jeśli się daje te probiotyki konkretne, to się poprawia u 40% stan psychiczny. Mhm.
W obu tych fragmentach mogliście zauważyć, że Oleszczuk odpowiedź na pytanie Rymanowskiego zaczął od potwierdzenia tezy w tym pytaniu zawartej, ale następnie mówił rzeczy, które nie do końca były z tą tezą zgodne. Puszczę wam te konkretne momenty ponownie.
Czyli nie leki, tylko dieta.
Tak, ja zaczynam od zmiany diety.
Czyli trudno powiedzieć, czy Oleszczuk uważa, że należy zmienić dietę zamiast stosować leki, czy też po prostu twierdzi on, że dobrze jest jak najszybciej zająć się poprawnym ułożeniem diety, ale jednak leki także brać trzeba.
Czyli ktoś, kto ma problem z depresją, powinien się zwrócić do dietetyka, a nie do psychologa, psychoterapeuty?
Dokładnie, psychiatra powinien pogadać z gastrologiem, dokładnie, idealnie, ale cieszę się, że to wybrzmiało, idealnie, właśnie.
I znowu, teoretycznie najpierw Oleszczuk potwierdził, że powinno się pójść do dietetyka zamiast do psychoterapeuty, Ale chwilę później dodał, że psychiatra powinien współpracować z dietetykiem. Swoją drogą w tej odpowiedzi wymieszał kompletnie różne zawody, którymi są właśnie psychiatra i psychoterapeuta. Zwracam na te fragmenty uwagę, dlatego że w zależności od tego, jak słowa Olszczuka zrozumiemy, mogą one być albo bardzo szkodliwe, jeśli ktoś odbierze je jako odradzanie brania leków czy stosowania innych metod leczenia, albo zupełnie poprawne. Bo oczywiście faktem jest, że dieta również ma duże znaczenie w przypadku praktycznie dowolnych chorób. Uważam, że w przypadku niejednoznacznych odpowiedzi udzielanych na tak bardzo istotne pytania, prowadzący powinien bardzo starać się, żeby pole do interpretacji słów jego rozmówcy było jak najmniejsze. Tymczasem w pierwszym z tych przypadków Rymanowski w ogóle nie dopytał o uściślenie odpowiedzi, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy Olszczuk odradza stosowanie leków w przypadku chorób przewlekłych, czy też nie. Natomiast w przypadku drugiej wypowiedzi, jak mogliście wcześniej usłyszeć, na szczęście Olszczuka dopytał, więc można wyciągnąć wniosek, że zalecą raczej konsultacje i z dietetykiem, i z psychiatrą, choć wciąż uważam, że powinno wybrzmieć to jeszcze bardziej jednoznacznie. No i jeśli mówimy o tym drugim fragmencie, to pozostaje jeszcze jeden problem, mianowicie te słowa.
A gdzie zaczyna się depresja?
W stanie zapalnym przewodu pokarmowego, nieszczelności bariery jelitowej, czyli tej żywności wysoko przetworzonej, cukier i tak dalej. Tutaj ta stan zapalny...
Czyli nieodpowiednie żywienie powoduje
dokładnie
depresję?
Tak, tam się robi nieprawidłowa mikrobiota.
I znowu, to nie jest tak, że dieta w ogóle nie ma wpływu na samopoczucie i depresję, bo oczywiście, że ma, natomiast te konkretne słowa Olszczuka są nie do obrony. Depresja nie ma w każdym przypadku jednego i tego samego powodu, bo jest to choroba wieloczynnikowa, a odżywianie jest jednym z tych czynników, ale tylko jednym z. Nie ma podstaw, by twierdzić, że każdy przypadek depresji wynika ze złego odżywiania. I całkiem możliwe, że Olszczuk o tym wie. I gdyby został przez Rymanowskiego dopytany, to powiedziałby mniej więcej to samo, co ja przed chwilą. Tyle, że przez fakt, że Rymanowski go nie dopytał, to nie dosyć, że widzowie mogli zostać wprowadzeni w błąd, to wizerunkowo stracił także sam Olszczuk, który po tej rozmowie był słusznie krytykowany za powiedzenie rzeczy, na którą nie ma dowodów, a wręcz są dowody na jej fałszywość. Mimo, że jestem w stanie uwierzyć, że błąd ten wynikał nie z jego braku wiedzy, a po prostu z nieodpowiedniego sformułowania odpowiedzi. To przecież w rozmowach na żywo często się zdarza. Gdyby więc Rymanowski w tego typu sytuacjach nie milczał, tylko jakkolwiek reagował na tak kontrowersyjne stwierdzenia swoich gości, to być może przynajmniej część z nich byłaby się w stanie w tego typu sytuacjach poprawić. Tym samym zapobiegając nie tylko szerzeniu dezinformacji, ale też powstawaniu wpisów i artykułów niebezpodstawnie podważających ich kompetencje. Błąd szósty. Zatajanie konfliktów interesów. Na koniec zostawiam temat moim zdaniem najciekawszy, bo uważam, że trudno o bardziej ewidentny błąd ze strony osoby prowadzącej wywiad, niż zaproszenie do studia osoby mającej oczywisty interes w wygłaszaniu pewnych stwierdzeń i niepoinformowanie widzów o tym stanie rzeczy. Być może pamiętacie tę kwestię z filmu o 7 metrach pod ziemią, gdzie zwracałem uwagę na sytuację, gdy Rafał Gębura zaprosił do siebie doradcę kredytowego po to, żeby ten oceniał program dopłat do kredytów na zakup mieszkań. Gość Gębury zdecydowanie pomysł ten wtedy zachwalał, czemu trudno się dziwić, skoro zarabiał on na tym, że ludzie biorą kredyty. I choć jeszcze niedawno powiedziałbym, że po Bogdanie Rymanowskim bym się tego typu błędów nie spodziewał, to okazało się, że on także je popełnił i to dwukrotnie. A właściwie nawet trzykrotnie, bo w jednym z wywiadów zaproszona przez niego osoba miała konflikt interesów z dwóch różnych powodów. Tą osobą, bo od niej zaczniemy, była oczywiście Grażyna Cichosz. Posłuchajcie tego fragmentu.
Ja w 2022 roku podjęłam walkę z wiatrakami i wysłałam do prokuratora generalnego z powiadomieniem wszystkich agent odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacje o soli wzbogaconej w jodan. Rok później wysłałam analogiczny stos dokumentów w związku z tym, że małe dzieci, które są żywione mlekozastępczymi preparatami do żywienia niemowląt, są trute od maleńkiego. To się przekłada potem na ich zdrowie psychiczne i nasze też, bo jeżdżą po ulicach, wiadomo jak jeżdżą. I niestety w pierwszym przypadku negat był bardzo szybko, zgodny z prawem unijnym. A w drugim przypadku był cień nadziei, bo cztery prokuratury warszawskie przerzucały się jak gorącym kartoflem tymi dokumentami. Każdorazowo mnie informowano, że z tej do tej, bo jest spór kompetencyjny i w końcu wylądowało w prokuraturze na Pradze. I ku mojemu zaskoczeniu dostałam przed samym Bożym Narodzeniem bardzo, ale to wyjątkowo merytoryczne pytania. Skoro pani oskarża, to trzeba udowodnić. 11 pytań, 7 dni na odpowiedź, więc musiałam wszystko odłożyć. Odpowiedziałam i w styczniu, lutym jeszcze miałam nadzieję, że się cokolwiek zmieni. W marcu już energia spadała, a w kwietniu przyszedł negat, bo zgodne z prawem żywnościowym, a podałam prokuraturze gotowca.
Jest jedna niezwykle istotna rzecz, której z tego fragmentu się nie dowiedzieliście. Grażyna Cichosz bowiem sama jest współtwórczynią i opiekunką naukową innej marki produkującej mleko dla niemowląt. A zatem być może miała podstawy merytoryczne, żeby zgłaszać zastrzeżenia do konkurencyjnego produktu. Mamy zbyt mało informacji, żeby to oceniać, choć patrząc na jej kompetencje do oceny kwestii naukowych, które pokazała w tym wywiadzie, szczerze wątpię. Natomiast to, co wiemy na pewno, to że miałaby ona interes w tym, by produkt tej konkurencji został z rynku wycofany na skutek jej zgłoszenia. I to oczywiście nie odbiera jej możliwości zgłaszania szkodliwych jezdnej produktów do odpowiednich organów, ale skoro postanowiła o tym opowiedzieć w wywiadzie, to prowadzący wręcz musi o zachodzącym konflikcie interesów poinformować, bo to znacząco wpływa na ocenę jej wiarygodności w tej kwestii, zwłaszcza w sytuacji, gdy została zaproszona jako autorytet naukowy. Co więcej, Rymanowski nie poinformował o konflikcie interesów także chwilę później, gdy tym bardziej powinien był to zrobić.
Jedyny w Europie, być może jedyny w świecie producent mleka modyfikowanego, mleka krowiego, które ma skład upodobniony do mleka kobiecego pod względem proporcji poszczególnych składników, jest gnębiony i ścigany przez sanepid, przez Główny Inspektorat Sanitarny, które nie mają prawa go ścigać, bo zgodnie z prawem unijnym nadzór nad żywnością pochodzenia zwierzęcego, czyli mleko i wszystko co z mleka, mięso i wszystko co z mięsa, podlega pod nadzór weterynaryjny. I to jest logiczne, bo przecież od zdrowia zwierząt się wszystko zaczyna. Ale GIS i sanepid tego nie przyjmują do wiadomości. Ten pan był skuty, zglebiony, zamknięty w areszcie. Lekarz weterynarii wojewódzki go stamtąd wyciągnął. No i produkt na półkach w Polsce nie może się znaleźć, a jest sprzedawany na Węgrzech, na Słowacji, w Kazachstanie, w Egipcie, a po kolejnych aferkach przez dziennikarzy TVN-u rozdmuchiwanych ostatnio jest eksportowany do Francji, Belgii i Holandii.
Wiecie, co to jest za produkt, o którym Cichosz mówi? Nie podała jego nazwy, ale z praktycznie 100% pewnością mogę powiedzieć, że mówi właśnie o tym mleku, które ona sama współtworzyła, marki Smilk. Ponownie więc, ma ona oczywisty interes w mówieniu, że jest ono niesłusznie gnębione, ale wolała tę kwestię przemilczeć, a Rymanowski jej na to pozwolił. Kilka dni po tym wywiadzie o całej sprawie napisał Demagog w celu wyjaśnienia, o co chodzi w sprzeciwie sanepidu wobec obecności mleka współtworzonego przez Cichosz na polskim rynku. Według ich tekstów mleko to, z uwagi na fakt, że wszystkie jego składniki pochodzą z mleka krowiego, nie jest w stanie spełnić wymogów dotyczących zawartości kwasów tłuszczowych. Co więcej, według Demagoga, producent pomimo powiadomienia sanepidu, że nie wprowadzi do obrotu swojego mleka, tak naprawdę wciąż prowadzi jego sprzedaż przez internet. Obecnie postępowania przeciwko tej marce prowadzi zarówno sanepid, jak i prokuratura. Produkt ten sprzedawany jest także w niektórych innych krajach Unii Europejskiej i tam także wzbudza podobne kontrowersje. Rzeczniczka belgijskiej Federalnej Służby Publicznej do Spraw Zdrowia, Bezpieczeństwa Żywności i Środowiska zwróciła uwagę na to, że zawiera on zbyt dużo białka, a także ma dodaną glukozę, co w takich produktach nie jest dozwolone. Cytowana przez Demagoga profesor Hanna Szajewska twierdzi zaś, że tłuszcze roślinne krytykowane zarówno przez Cichosz w tym wywiadzie, jak i przez markę Smilk w materiałach dostępnych w ich mediach społecznościowych są dodawane do mlek modyfikowanych w celu m.in. uzupełnienia zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych czy obniżania udziału nasyconych kwasów tłuszczowych typowych dla tłuszczu z mleka krowiego. W mlekach Smilk nie ma zaś ani żadnych tłuszczów roślinnych, ani oleju rybnego, przez co brakuje w nich także kwasu DHA, uznawanego za niezbędny dla rozwoju mózgu dziecka przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Co ciekawe, w grudniu zeszłego roku marka Smilk postanowiła podzielić się wynikami badań dotyczących właśnie zawartości kwasów tłuszczowych w ich mlekach, by udowodnić, że mieszczą się one w wymaganych normach. Tylko że, gdy spojrzymy na te wyniki, to one wcale nie świadczą o ich produktach dobrze. Otóż zawartość wszystkich trzech badanych kwasów była, jak możecie zobaczyć, na granicy wymogów. W przypadku wspomnianego DHA wymagana jest zawartość od 20 do 50 mg na 100 kalorii, natomiast Smilk ma go 20 i 35 mg. Badanie jednak oczywiście nie jest w 100% tak precyzyjne, więc w sprawozdaniu tym możemy wyczytać, że zakres ufności wnosi w tym przypadku plus minus 3,18. Czyli realna zawartość kwasu DHA w tym produkcie na 95% znajduje się w zakresie od 17,17 do 23,53 mg. A zatem według tych wyników jest 40 kilka procent prawdopodobieństwa, że zawartość ta jest mniejsza niż wymaga tego prawo. Identycznie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dwa pozostałe badane kwasy tłuszczowe, bo w obu przypadkach blisko połowa zakresu ufności jest poniżej wymaganej minimalnej wartości. Oznacza to, że albo producent miał masę szczęścia, bo przy takich wartościach z czystej losowości wynikałoby, że zdecydowana większość badanych próbek nie spełniałaby wymogów odnośnie do zawartości co najmniej jednego z tych kwasów, albo ewentualnie, nie znam szczegółów sprawy, więc absolutnie nie twierdzę, że tak było, ale osobiście nie wykluczam takiej opcji, próbek przebadano więcej niż jedną, natomiast Smilk opublikował wyniki akurat tej, w której wszystko się na styk zgadzało. Niezależnie od tego, jak naprawdę było, te wyniki nie rozwiewają wątpliwości co do niespełniania prawnych wymogów, a wręcz potwierdzają, że są one jak najbardziej uzasadnione. Dla równowagi chciałem wam też przytoczyć, w jaki sposób marka Smilk odniosła się do kontrowersji, natomiast w czymś, co chyba można uznać za oficjalne oświadczenie, napisali oni, że nie będą zarzutów komentować, nazwali je hejtem, a cały wpis zaczęli od słów "słychać wycie znakomicie". Z kolei ich wymiana zdań z jednym z dopytujących o dowody komentujących, którą w tej chwili możecie zobaczyć na ekranie, myślę, że zasługuje wręcz na stanie się memem. Krótko mówiąc, według cytowanych przez demagoga badań, aktów prawnych i opinii ekspertów, Cichosz współtworzyła produkt, który nie spełnia obowiązujących w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej wymogów i który nie jest odpowiedni dla niemowląt przez to, że jednych elementów zawiera zbyt dużo, a innych wcale. Następnie, w wywiadzie mającym obecnie 3 miliony wyświetleń, postanowiła przemilczeć fakt niespełniania wymogów i uczynić z tej marki ofiarę spisku, niesłusznie gnębioną przez sanepid. A Rymanowski jej to wszystko nie tylko umożliwił, ale też nawet nie poinformował widzów o tym, iż Cichosz ma interes w takim przedstawianiu sprawy. Co więcej, nawet jeśli założymy, że po prostu nie był on tego konfliktu interesów świadomy podczas prowadzenia wywiadu, to i tak go w żadnym stopniu nie usprawiedliwia. Dlatego, że po pierwsze, informacje o współpracy Cichosz z marką Smilk były publicznie dostępne już wcześniej, chociażby na stronie tej marki i ich mediach społecznościowych, więc mógł podczas przygotowywania się do rozmowy do tych informacji dotrzeć. A po drugie, również po wywiadzie, gdy m.in. za sprawą właśnie demagoga cała sprawa została szeroko opisana i nagłośniona, Rymanowski wciąż w żaden sposób swoim widzom o tym konflikcie interesów nie powiedział. Ale to wciąż nie wszystko, bo współpraca Cichosz z marką Smilk wpływa nie tylko na jej zdanie o różnych dostępnych na rynku mlekach dla niemowląt. Jak już mówiłem, Smilk swój marketing buduje m.in. na krytykowaniu tłuszczów roślinnych i próbuje promować swoją markę, przedstawiając ją jako opozycję wobec używającej tych tłuszczów konkurencji. Ten sam przekaz, czyli krytykę wszelkich tłuszczów roślinnych, w rozmowie z Rymanowskim powtarzała Grażyna Cichosz. Oczywiście zarówno ona, jak i Smilk robią to nie podając żadnych odwołań do badań naukowych. A to wciąż nie jest wszystko. Cichosz bowiem nie ma specjalnie bogatej kariery, jeśli chodzi o jej publikacje naukowe. Jeśli przejrzymy listę tego, co napisała, to znajdziemy tam kilka pozycji wyglądających, przynajmniej na pierwszy rzut oka, w pełni poważnie, natomiast duża część jej publikacji znalazła się jednak w nie najbardziej prestiżowych czasopismach, takich jak słynny już Przegląd Piekarski i Cukierniczy, czy Przegląd Mleczarski. Patrząc na okładkę tego ostatniego, możecie zobaczyć dosyć nietypową rzecz, mianowicie jego wydawcą jest Lakpol. Tak, ta sama firma, która sprzedaje mleko krowie, masło, sery czy jogurty. Można więc śmiało powiedzieć, że Cichosz współpracowała z jedną z firm należących do, mówiąc obrazowo, Big Mleka. Podsumujmy. Cichosz ma jasny finansowy interes w tym, żeby mleko krowie było oceniane jak najlepiej, a tłuszcze roślinne jak najgorzej. Rymanowski zaś bez żadnej refleksji wypytuje ją właśnie o te kwestie, których ten interes dotyczy. Nic dziwnego, że zachwala więc ona masło, a krytykuje wszelkie tłuszcze roślinne. Nic dziwnego, że krytykuje weganizm czy wegetarianizm, bo zwyczajnie ona oraz związane z nią firmy mają w tym finansowy interes. A Rymanowski jest albo pożytecznym idiotą pozbawionym najbardziej podstawowych kompetencji, które powinien mieć dziennikarz, albo propagandystą. Trzeciej opcji nie ma. Albo, jakbym powiedział, gdybym chciał brzmieć na mądrzejszego niż jestem, tertium non datur. Za moment do tego przejdziemy. Najpierw jednak poświęćmy jeszcze chwilę rozmowom z Piotrem Witczakiem, który te łącznie około 3 godziny spędzone u Rymanowskiego przeznaczył w dużej mierze na opowiadanie o tym, jak wiele z chorób czy zaburzeń, m.in. autyzm, jest skutkiem obecności w naszych organizmach metali ciężkich, czego według niego mainstreamowa nauka nie chce przyznać, m.in. ze względu na zachodzące w tym środowisku na masową skalę konflikty interesów. O dowody na te tezy Rymanowski go oczywiście nie dopytywał, przez całe te blisko 200 minut o źródło zapytał zaledwie raz. Ale co najważniejsze, także w tym przypadku zataił on przed widzami ekstremalnie istotną informację. I mówię zataił, bo o aż tak daleko idącą niekompetencję naprawdę trudno mi go podejrzewać. Otóż nie jest żadną tajemnicą, że Witczak prowadzi coś, co nazywa holistycznym programem odnowy organizmu, o którym informację znajdziecie na stronie o wiele mówiącej nazwie Metal Detox. Za pojedyncze konsultacje Witczak pobiera 250 do 300 zł i sama kwestia tego, czy ma prawo taką działalność prowadzić, skoro nie jest lekarzem, budzi dużo kontrowersji. W każdym razie, jeśli ktoś prowadzi działalność polegającą na usuwaniu lub rzekomym usuwaniu metali ciężkich z organizmu, a w wywiadzie mówi o temacie związków lub rzekomych związków metali ciężkich z chorobami i zaburzeniami, to ponownie mamy do czynienia z konfliktem interesów. Witczakowi po prostu opłaca się, żeby ludzie wierzyli, że to obecność w organizmie metali ciężkich jest winna jak największej liczbie problemów zdrowotnych, bo wtedy będzie więcej chętnych na usługi takie jak te, które on sam oferuje. I ponownie zaznaczę, istnienie konfliktu interesów nie oznacza automatycznie, że ktoś kłamie czy nie ma racji, ale sprawia, że jest on osobą mniej wiarygodną w tym temacie i zdecydowanie nie może być traktowany jako bezstronny autorytet. A skoro nie był to jedyny tego typu przypadek na kanale Rymanowskiego, to ponownie zachęcam do rozważenia odpowiedzi na pytanie. Czy ten, jak i wszystkie inne błędy, które w tym filmie wskazałem, to wina daleko posuniętej niekompetencji Rymanowskiego, czy też chęci wypromowania konkretnego przekazu, nawet kosztem łamania najbardziej podstawowych zasad, jakich powinien trzymać się dziennikarz. Po rozmowie z Grażynem Cichosz wiele osób zorientowało się, że coś z YouTube'ową działalnością Rymanowskiego jest nie w porządku. Że jego kanał, zamiast być kolejnym miejscem, w którym można posłuchać dynamicznych i pełnych konkretów wywiadów o polityce, stał się megafonem służącym do nagłaśniania swoich przekonań, osobom pozorującym posiadanie kompetencji w tematach naukowych, o których się wypowiadają, i miejscem, w którym można powiedzieć dowolną bzdurę i nie spotkać się z tego powodu z żadną reakcją ze strony prowadzącego. Wywiad z Cichosz ze względu na bardzo wysoką oglądalność już od pierwszego dnia był szeroko komentowany, także przez osoby zajmujące się zawodowo tematami, o których się wypowiadała. A prostowanie przez nich nieprawdziwych informacji, które się w tej rozmowie znalazły, osiągało ogromne zasięgi. Do sprawy odniósł się m.in. Dawid z Naukowego Bełkotu, a film, w którym skrytykował on prowadzone w ten sposób podcasty, zebrał już 600 tysięcy wyświetleń. Nic jednak nie wywołało aż tak dużego szumu, jak wydanie Newsweeka, na układce którego znalazło się zdjęcie antybohatera mojego dzisiejszego materiału wraz z podpisem Bredni u Rymanowskiego. Oczywiście w samym wydaniu gazety znalazł się też artykuł o Rymanowskim, natomiast był on dużo mniej ciekawy niż sama okładka i o jego treści dzisiaj już mało kto pamięta. To wydanie Newsweeka pokazało jednak coś, czego mało kto się spodziewał, to znaczy, że o ile gazet prawie nikt nie czyta, o tyle akurat okładki wciąż potrafią wywołać ogromne zamieszanie, dużo większe niż w przypadku filmów na YouTubie czy postów w innych mediach społecznościowych. I to nawet tych, które zbierały dziesiątki tysięcy reakcji. Po publikacji tej okładki do narosłych wokół jego działalności kontrowersji postanowił w końcu odnieść się sam Rymanowski. I moim zdaniem ta odpowiedź oraz jeszcze jeden wpis, który opublikował on nieco później, jasno pokazują, że nie tylko żadnej refleksji się z jego strony spodziewać nie należy, ale też, że zamiast odnosić się do faktycznych zarzutów, woli on wykonywać uniki. Identycznie jak niektórzy z jego gości w tych rzadkich momentach, gdy dostawali od niego niewygodne pytania. Swój wpis z 2 listopada, który na Twitterze został wyświetlony aż 3 miliony razy, rozpoczął od takiego punktu. Wolność słowa. Albo jest, albo jej nie ma. Tertium non datur. Do tych słów mam całe mnóstwo uwag, ale ograniczę się do przedstawienia 2 najważniejszych. Po pierwsze, treść tego punktu to po prostu nie jest prawda. Wolność słowa nie jest kwestią zero-jedynkową. Albo inaczej, jeśli ktoś uważa, że jest to kwestia zero-jedynkowa, to jednocześnie musi uważać, że nigdzie na świecie wolności słowa nie ma. Bo wszędzie, a przynajmniej we wszystkich rozwiniętych krajach, istnieją pewne ograniczenia dotyczące tej kwestii. W jednych miejscach są one posunięte dalej niż w innych, natomiast takie rzeczy jak groźby, namawianie do przemocy czy pomówienia są niezgodne z prawem praktycznie wszędzie. Nie rozumiem więc skąd u Rymanowskiego sprzeciw wobec rzekomego odbierania mu czegoś, czego według stosowanych przez niego kategorii nigdy nie miał. Po drugie zaś, ważniejsze, to jest odpowiedź kompletnie nie na temat. Ja od wielu miesięcy śledziłem na bieżąco krytykę pojawiającą się w kierunku Rymanowskiego i nie przypominam sobie, żebym chociaż raz spotkał się z pomysłem, żeby jego za przeprowadzanie tych rozmów prawnie ukarać, żeby mu tego zakazać. W artykule Newsweeka także takiego postulatu nie było. Osoby negatywnie jego działalność oceniające, w tym ja, w ogromnej większości krytykują go po to, żeby albo przekonać go do zmiany sposobu działania, albo przekonać jego widzów, by z dużym dystansem podchodzili do treści przez Rymanowskiego publikowanych. I uwaga, uwaga, tak samo jak Rymanowski korzysta z przysługującej mu wolności słowa do promowania antynaukowych tez, tak samo jego krytycy wykorzystują wolność słowa do wyrażania swojego sprzeciwu wobec jego działalności. Tutaj nie ma kompletnie żadnego zagrożenia dla wolności słowa, bo cała ta dyskusja w ogóle nie jest o tym. Więc pierwszy punkt odpowiedzi Rymanowskiego jest zwyczajnie nie na temat. Sprawdźmy, jak będzie to wyglądać z punktem 2. Każdy zasługuje na wysłuchanie. Żadni policjanci myśli nie mogą dyktować dziennikarzowi, kogo może, a kogo nie może zapraszać. I znowu, nie spotkałem się z żadną osobą, która by chciała zakazywać Rymanowskiemu zapraszania do siebie konkretnych osób. Więc ten punkt także jest nie na temat. Jest stawianiem chochoła, czy wręcz kreowaniem oblężonej twierdzy. Rymanowski broni się przed atakami, których po prostu nie ma. Ewentualnie stanowią one marginalną mniejszość. To, że ktoś go krytykuje za dobór gości, nie znaczy, że dyktuje mu, kogo ma zapraszać. Bo idąc tym torem, to ten punkt odpowiedzi Rymanowskiego można odebrać jako dyktowanie krytykom, za co mogą go krytykować. Jak sami widzicie, to absurd. Natomiast ciekawa jest teza, że każdy zasługuje na wysłuchanie. Ciekawa dlatego, że tak jak mówiłem, jeśli chodzi o wywiady na tematy naukowe, okołomedyczne, okołoklimatyczne, to wszyscy goście Rymanowskiego są z dosyć podobnej, nazwijmy to łagodnie, alternatywnej bańki. Skoro więc każdy zasługuje na wysłuchanie, to dlaczego Rymanowski zaprasza do siebie tylko osoby należące do jednej, specyficznej i mniejszościowej grupy? Dlaczego nie zaprasza ludzi przedstawiających choćby dla odmiany oparte na aktualnym stanie wiedzy informacje o globalnym ociepleniu, tylko wypytuje o te kwestie denialistów w postaci rolnika i hydrologa? Przede wszystkim jednak, Rymanowski w tej odpowiedzi ignoruje główny zarzut do niego. Bo jasne, są osoby, które uważają, że niektórym z jego gości po prostu nie powinno się dawać platformy. Nie powinno się ich zapraszać do rozmów mających setki tysięcy wyświetleń, żeby ich w ten sposób nie promować. Natomiast mam wrażenie, że jednak większość ludzi, w tym ja, nie tyle ma problem z samym faktem zaproszenia Cichosz, Rodzeniów czy Kowalczaka, Tylko z tym, w jaki sposób Rzebanowski te rozmowy prowadził. Zresztą na tym etapie chyba nawet nie muszę tego tłumaczyć, skoro przed chwilą wysłuchaliście licznych przykładów 6 rodzajów popełnianych przez niego błędów. Jak dla mnie, proszę bardzo. Niech Rzebanowski dalej zaprasza tego typu osoby, ale niech wreszcie zacznie te rozmowy prowadzić w sposób kompetentny. Na przestrzeni tego filmu przedstawiłem mnóstwo rozwiązań, dzięki którym mógłby poziom swoich wywiadów podnieść znacząco. I uspokoję w tym miejscu wszystkich. Nie, zadawanie niewygodnych pytań i weryfikowanie słów gości nie jest naruszeniem wolności słowa. Trzeci punkt. Wierzę w zdolność moich widzów do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków. Cieszę się, że Rzebanowski Live ma już 450 tysięcy subskrypcji. Cóż, przykro mi, ale fakt, że ktoś wierzy w coś, co nie jest prawdą, ani trochę nie zwalnia go z odpowiedzialności za swoje działania. Wystarczy zajrzeć w komentarze pod cytowanymi dzisiaj przeze mnie rozmowami, albo w dyskusje toczące się na ich temat w dowolnych mediach społecznościowych, by jasno zobaczyć, że z tych setek tysięcy, a czasem milionów widzów, większość nie przejmuje się takimi rzeczami jak weryfikowanie informacji się w tych rozmowach pojawiających, a zamiast tego bezkrytycznie wierzy w słowa gości pojawiających się u Rzebanowskiego. Trzeba by było zresztą nie mieć kompletnie żadnego medialnego doświadczenia, żeby być takim stanem rzeczy zaskoczonym. Większość odbiorców po prostu nie ma czasu, chęci czy kompetencji, żeby przez często wiele godzin sprawdzać informacje w tematach medycyny czy klimatu. I ostatni punkt. Dopiero się rozkręcam. Jak więc widzicie, to już drugi mój film z rzędu, który można podsumować słowami: jest źle, będzie gorzej. Kilkanaście dni po tym wpisie, a dokładniej 20 listopada, Rzebanowski opublikował jednak jeszcze jeden post, który moim zdaniem był ostatecznym upadkiem jego wiarygodności, jeśli chodzi o YouTube'ową działalność. Wiem jednak, że mało kto uznał ten wpis za aż tak istotny, więc dokładnie wyjaśnię, o co mi chodzi. Rzebanowski w tym poście, zatytułowanym Postscriptum do pewnego wywiadu, wypisał kilka punktów wskazujących na szkodliwość przetworzonej żywności. Moim zdaniem wcale nie jest takie pewne, do którego wywiadu ten wpis miał się odnosić, bo o ile teoretycznie mogłoby się wydawać, że chodzi o ten z Grażyną Cichosz, który wywołał najwięcej kontrowersji, to tematycznie rzeczy, o których pisze tu Rzebanowski, wcale jakoś idealnie nie pasują do poruszanych przez nią wątków i równie dobrze teksty Rzebanowskiego mógłby się odnosić do rozmów z Olszczukiem czy Rodzyniami. W tym tkwi pierwszy z problemów z tym wpisem. Wskazywanie na problem związany z przetworzoną żywnością było obecne we wszystkich tych rozmowach, natomiast to nie za to były one krytykowane. Przykładowej Cichosz wypominano błędy w m.in. tezach dotyczących soi, zakazu aspartamu we Francji czy związku szczepień z autyzmem. A nie widziałem dosłownie żadnego wpisu, który krytykowałby ją z powodu tego, że po prostu nie uznaje ona przetworzonej żywności za zdrową. Jeśli więc ten wpis miał się odnosić właśnie do rozmowy z nią, to Rzebanowski ponownie walczy z zarzutem, który nigdy nie padł, natomiast kompletnie ignoruje te, które były podnoszone przez na tym etapie dosłownie tysiące osób. Co najważniejsze jednak, i to jest ten drugi fundamentalny problem, tym wpisem Rzebanowski opuścił pozycję, której do tej pory twardo się trzymał. To znaczy dziennikarza, który tylko zadaje swoim gościom pytania i daje im się wypowiedzieć, bez oceniania prawdziwości tego, co mówią i bez próby weryfikowania ich słów. W tym poście wcielił się zaś w obrońcę swoich gości, powtórzę, nawet nie jestem pewien, których dokładnie, tym samym stosując pewnego rodzaju fact-checking. Skoro więc był w stanie, można powiedzieć, zweryfikować tezę o szkodliwości przetworzonej żywności, to dlaczego nie zweryfikuje innych tez, które w jego rozmowach padają, dla odmian takich, które słuchacze tych wywiadów faktycznie krytykują? Bo po opublikowaniu tego wpisu, Rzebanowski niespecjalnie może się już wycofać do wcześniej obranej pozycji, przynajmniej bez wychodzenia na hipokrytę. Skoro, jak widzimy, fact-checking jest z jego strony możliwy, to dlaczego nie stosuje go on tam, gdzie naprawdę jest potrzebny? A na koniec tego omówienia dodam jeszcze jedną rzecz, odnosząc się do częstych prób obrony rozmów pojawiających się u Rzebanowskiego. Tak jak powiedziałem, nie widziałem nikogo, kto krytykowałby jego wywiady za sam fakt tego, że pojawia się w nich krytyka przetworzonej żywności. Wszystkie zarzuty dotyczą zaś tego, że goście Rzebanowskiego, zarówno podczas mówienia o tej kwestii, jak i w innych obecnych w tych wywiadach tematach, używają argumentów zwyczajnie niepoprawnych. Mówią o rzeczach, które są albo obalone, albo przynajmniej niepotwierdzone naukowo. To nie jest przekaz, który działa na korzyść ich tez i jeśli zależy wam, co całkowicie zrozumiałe, na tym, żeby na mającym duże zasięgi kanale pojawiała się krytyka przetworzonej żywności, to jednocześnie właśnie wam najbardziej powinno zależeć, żeby Rzebanowski zapraszał gości, którzy są w stanie zrobić to za pomocą argumentów opartych na dowodach, a nie słabej jakości demagogii, którą w razie potrzeby producenci żywności będą w stanie bez żadnych problemów merytorycznie odeprzeć. Rzebanowski zapraszając tego typu gości problem nagłaśnia, ale jednocześnie go kompromituje. To nie jest stan, na którym ktokolwiek by zyskiwał. Oczywiście oprócz jego gości, którzy mogą się w ten sposób wypromować wśród wyjątkowo mało sceptycznej publiczności, a także samego Rzebanowskiego, który na pewno zdążył się zorientować, że pseudonaukowe treści świetnie się w internecie klikają. I teraz, bez przejmowania się odpowiedzialnością związaną z publikowanymi przez niego rozmowami, być może za sprawą swojego cynizmu, być może braku kompetencji, a zapewne obu tych kwestii, postanowił kapitalizować szerzenie dezinformacji. Bądźmy więc zwyczajnie bardziej wymagający. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów takich jak m.in. Łukasz, Bartłomiej, Zuzanna, Przemek, Julia i Szczepan, którzy dołączyli do tego grona w ostatnich kilku tygodniach, a także Sebastian, Patę, Kornel, Piotr, Michał, Konker, Tomek, Jakub Kanowak, Konrad, Andrii, dwóch kolejnych Jakubów oraz jedna anonimowa osoba, czyli wspierających, którzy wybrali najwyższy z progów. Ogromnie dziękuję za wszystkie miesiące wsparcia, niezależnie od jego wysokości. W tym roku już więcej materiałów ode mnie nie dostaniecie. Natomiast jeśli chcecie mieć wpływ na to, nad jakiego typu treściami będę pracował podczas kolejnych miesięcy, to zapraszam właśnie do odwiedzenia mojego profilu na Patronite, bo obecnie niewiele brakuje do osiągnięcia celu, który pozwalałby patronom wybierać tematy niektórych z moich filmów. Dzięki za uwagę oraz oglądanie do samego końca. Zapraszam do dyskusji o kanale Bogdana Rybanowskiego oraz udostępniania tego materiału i do usłyszenia.